Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Bioroński i zapraszam na odcinek podcastu
Radio Barroza.
Moim gościem jest pszczelarz Janusz Szalaj z kanału Prosto o Pszczelarstwie, którego nazwa świetnie oddaje merytoryczną zawartość kanału.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiam z panem Januszem Szalajem, pszczelarzem z okolic Częstochowy. Może na początku powiem, dlaczego zainteresował mnie pana kanał na YouTubie, dlaczego spodobało mi się pana podejście. Dlatego, że między innymi dużo obserwuję w mediach pszczelarskich jest coś takiego, że ludzie mówią, że a, bo moje jest najlepsze, ja wiem, co dla ciebie będzie dobre, róbcie tak jak ja, bo to, co ja robię, jest słuszne. A właśnie u pana jest zupełnie inny przekaz, że ja tylko proponuję, jeżeli się komuś coś nie podoba, to przecież nie ma żadnego obowiązku, nie uważam, że moje jest najlepsze, tylko robię po prostu tak, jak mi jest wygodnie, jak mi się podoba i po prostu przedstawiam to. Prawda? Czy mój odbiór jest prawidłowy pana przekazu?
Oczywiście. No oczywiście, ja tak uważam, bo jesteśmy ludźmi wolnymi. Każdy ma prawo robić w życiu tak, jak uważa. Ja robię po swojemu coś, mnie to akurat wychodzi, mnie to pasuje. Ktoś może z mojej wiedzy i praktyki skorzystać, a jeżeli nie chce, no to nie musi. Ale zawsze jest lepiej poznać inny punkt w danym temacie widzenia.
Na początku zazwyczaj proszę rozmówcę po prostu jakieś krótkie przedstawienie się, także odnośnie oczywiście pszczelarstwa, także jeśli mógłby pan powiedzieć, od kiedy pan pszczelarzy, jak się pan zainteresował pszczołami?
Oczywiście, tam mam swój właśnie kanał na YouTubie, no i on jest tematycznie prosto o pszczelarstwie. Dlaczego prosto o pszczelarstwie? No dlatego, że staram się właśnie ludziom przekazywać wiedzę w taki bardzo prosty sposób. Nie lubię sobie też sam komplikować życia i po prostu z tej wiedzy, którą czerpię z różnych i czasopism, i książek, staram się wyłuskać zawsze to, co jest takie praktyczne i proste. Także na tym kanale na YouTubie pokazuję właśnie w ten sposób pszczelarstwo, no i dlatego zatytułowałem takie prosto o pszczelarstwie. O mnie, no cóż mogę powiedzieć, zainteresowałem się pszczołami w 98 roku, to znaczy w 1998, a więc jest już 20 lat. Dlaczego mnie zainteresowało właśnie pszczelarstwo takie, jakie prowadzę? Dlatego, że jest to no, troszeczkę inne podejście do pszczół jak wszyscy. Przeważnie ludzie teraz podchodzą w ten sposób, że liczy się tylko, można powiedzieć, zysk. To mało kto patrzy na dobrostan zwierząt. No teraz ogólnie rzecz biorąc zaczynają większą uwagę przywiązywać i do środowiska, i do dobrostanu zwierząt. I dlatego ludzie może w tym kierunku zaczynają iść i troszeczkę myśleć. Tak samo i o ekologii, o odżywianiu zdrowym też zaczynają troszeczkę więcej i mówić, i robić. To moje pszczelarstwo jest takim pszczelarstwem tradycyjnym, a po prostu zainteresowałem się pszczelarstwem, no tak z przypadku. Kiedyś będąc na takim ryneczku spotkałem pana takiego starszego, no gdzieś ja wiem, on miał wtedy jakieś 70 lat, no i sprzedawał miód. I tak żeśmy sobie zaczęli rozmawiać, no i mówił mi tam o tych pszczołach, wszystko trochę mnie to zainteresowało, a z racji tego, że cały czas mieszkam na wsi, no i interesuje mnie po prostu wieś ogólnie rzecz biorąc i uprawa, i hodowla zwierząt. No i tak mnie zainteresowały te pszczoły i on mi zaczął to tłumaczyć. I też mówi, a jak pan się do mnie powiedział w ten sposób, jak pan jest zainteresowany pszczołami, to ja panu przywiozę tam parę książek, pan sobie poczyta, może pana to bardziej zainteresuje. No i przywiózł mi parę książek. Była tam między innymi książka pani Wandy Ostrowskiej, to o tych ulach wielkopolskich, nie wiem jaki tam tytuł jest tej książki, ale to taka bardzo popularna książka właśnie pani Wandy Ostrowskiej. To ją przeczytałem, bo ona głównie tam pisała o ulach wielkopolskich, ale dał mi też taką małą broszurkę, I wtedy właśnie zainteresowałem się tymi, tą metodą gospodarki pasiecznej, którą ja prowadzę, a więc tymi ulami dwurodzinnymi. Tą broszurkę wtedy wydał pan Kazimierz Radomski przed wydaniem jeszcze tej swojej książki, takiej dość obszerniejszej.
To właśnie 80 lat wśród pszczół, to jest ta obszerna książka.
No, to on właśnie tą książkę 80 lat wśród pszczół napisał gdzieś dopiero w 2000 roku. W 1998 to on był właśnie kiedyś na Jasnej Górze, jak był zjazd pszczelarzy i przywiózł takie małe broszurki, to były cienkie broszurki i on tam właśnie opisywał ten ul dwurodzinny warszawski poszerzony, bo on gospodarował na ulu warszawskim poszerzonym, dwurodzinnym. I właśnie w tej książce 80 lat wśród pszczół jest bardziej dokładnie opisana ta jego gospodarka. I dlatego mnie to tak bardzo zainteresowało z tego względu, że to była gospodarka pasieczna, można powiedzieć, inna niż wszystkie. W większości przypadków no to u nas się gospodaruje na ulach wielkopolskich lub jeszcze spotyka się ule warszawskie poszerzone, warszawskie zwykłe, ale jednorodzinne. I tak mnie po prostu to zainteresowało. Mówię, no tak, jak dwurodzinny, no to to jest troszeczkę takie inne pszczelarstwo, ale takie, no powiedzmy, bardziej praktyczne. Takie, no jakby to powiedzieć, na chłopski rozum wzięte, że jest takim pszczelarstwem, które taką gospodarką pasieczną, która i dla pszczelarza jest dobra, i dla pszczół jest dobra. No bo patrząc na pszczoły, no to tak, jest to gospodarka, która bardzo, można powiedzieć, oszczędza energię pszczół z tego względu, że są dwie rodziny w jednym ulu. Ule są ocieplone, chociaż z tym ociepleniem uli to teraz jest tak, że często się spotykam z taką opinią, że no można robić ule z jednej deski i dobrze jest. Oczywiście, że jest dobrze. Ja tego nie neguję z tego względu, że no nawet i można powiedzieć w Kanadzie, gdzie jest trochę, no nie trochę, bo jest dużo inny klimat niż u nas, bardziej zimy są ostre, tylko z tym, że u nich właśnie zimowla wygląda w ten sposób, że oni na palecie mają cztery ule ustawione plecami do siebie, a jeszcze okrywają to na zimę taką czarną, to jest, nie wiem, to jest papa, czy to jest folia, w każdym bądź razie ona też przyciąga promienie słoneczne, no i chroni przed wiatrem. A ule, jak są obok siebie i one są, no cztery ule do siebie plecami zwrócone, no to też i temperatura jest inna. Ale już pomijając to, to wracając właśnie do tych uli jednościennych, nie neguję tego, dlatego że u nas już teraz klimat się tak zmienił, że ule jednościenne w zupełności można powiedzieć, że też wystarczą. Choćby nawet z tego względu, że weźmy jesień, która jest ciepłą jesienią i pszczoły jeszcze mają tą możliwość oblatywania się nawet w grudniu nieraz. Nawet w grudniu są obloty. Także nawet jeżeli one sobie troszeczkę to jelito przepełnią, no bo wiadomo, że zawsze termika w ulu jednościennym jest inna niż w ulu ocieplonym, no to tego pokarmu zawsze troszeczkę więcej się zużywa. Ludzie na to nie patrzą, czy się więcej zużyje trochę pokarmu, czy mniej. Z tego względu, że teraz mamy cukier stosunkowo tani i można, czy pół kilo on zużyje na ul więcej tego pokarmu, czy mniej tego pokarmu, to praktycznie no, dla niego są niewielkie pieniądze, co nie? No może na dużej pasiece to może to trochę inaczej wygląda też, co nie? Ale myślę, że to jest też takie podejście ludzi, że no, a co tam pół kilo w to ma w tą. Z drugiej strony też jest tak, że dużo pasiek u nas to są pasieki amatorskie, a amatorzy hobbyści nie przykładają wagi do pieniędzy, no bo wiadomo, że każde hobby kosztuje. I czy on wyda tam 10 zł więcej czy 20 zł więcej na te swoje hobby, to on tego nie liczy. No, na większych pasiekach trochę inaczej to wygląda, tak. Bardziej ekonomicznie właściciele patrzą, co nie? Wracając właśnie do mojej gospodarki, no to ona wygląda właśnie w ten sposób, że jest taką gospodarką, powiedzmy, no można powiedzieć staroświecką, ale dość to jest praktyczne podejście, z tego względu, że bardzo łatwo jest określić siłę rodziny, z tego względu, że otwierając sobie te boczne drzwiczki, mamy zatwór oszklony. To wszystko jest na moim kanale pokazane właśnie na YouTubie.
Przy tym wywiadzie damy linka do pana kanału, także każdy będzie mógł sobie wejść.
Aha, no. W każdym bądź razie no troszeczkę wytłumaczę ludziom, którzy może nie mają nawet internetu, a chcieliby zorientować się, jak ta gospodarka wygląda. No to właśnie to są ule dwurodzinne i boczne drzwiczki mają. I z jednej strony i z drugiej strony. No ja mam akurat warszawskie zwykłe. Oczywiście to nie musi być ul warszawski zwykły, żeby ktoś się nie sugerował tym, bo tak samo ul wielkopolski może być zrobiony w ten sposób, że dwie rodziny mogą być. Można zrobić to nawet jako ul wielkopolski. Dwie rodziny i z boku sobie zrobić drzwiczki i zatwór oszklony. Otwierając drzwiczki patrzymy na zatwór oszklony i widzimy, jaką mamy siłę rodziny. Jeżeli na ostatniej ramce mamy bardzo dużo pszczół, a jeszcze często, nieraz właśnie jeżeli spóźnimy się troszeczkę z poszerzaniem gniazda, to widzimy, że te pszczoły siedzą na zatworze oszklonym brzuszkami skierowanymi do nas. A więc widzimy, że już mamy tyle pszczół w ulu, że siłą rzeczy musimy dołożyć już jedną ramkę, powiedzmy, czy suszu, czy węzy, co nie. No i do tego jeszcze jest na końcu, jeżeli już zapełnimy całe gniazdo, a to są gniazda przeważnie robione tak tradycyjnie, no na 10 ramek, co nie, no może być 10 ramek warszawskich zwykłych, może być 10 ramek wielkopolskich. Jeżeli chodzi o warszawskie poszerzone ramki, no to można mniej wsadzić, bo po prostu większa jest płaszczyzna tego plastra. Także to można by zrobić 9 ramek warszawskich poszerzonych. No i ostatnią ramkę, połowę ramki dolnej wycinamy i mamy ramkę pracy. I na ramce pracy oczywiście tam pszczoły, jak przychodzi czas, budują nam trutnie. No po prostu plaster trutowy budują i jak już zabudują cały plaster trutowy do końca, no to wtedy wycinamy połowę tego plastra, zasklepionego oczywiście, i one znowu sobie budują połówkę tego naszego plastra trutowego, a my czekamy, jak ta druga połówka nam się zasklepi i wycinamy tą drugą połówkę. No i to jest taka metoda, która zwalcza warozę w taki biologiczny sposób. Oczywiście, że wszystkiej warozy w ten sposób nie zwalczymy, bo pszczoły i tak będą nam na ramkach wewnątrz gniazda budować trutnie tam, gdzie im będzie też pasować, ale jest to metoda no dość taka, można powiedzieć, dość skuteczna, bo ja tam też na tym swoim kanale pokazuję, że jednak na ten czerw trutowy wchodzi waroza. No także tak wygląda walka z warozą. O tyle jest jeszcze bardzo wygodny ten ul, bo ma tak zwaną dennicę pochyłą. Dennica pochyła jest o tyle dobra, że w zimę, jeżeli nam się skropli para wodna i zamieni się w wodę, to ona po pochyłej po dennicy weźmie nam się skieruje ku wylotkowi. I wtedy, jeżeli już wilgoć by była, to zawsze nam weźmie z tego ula w większym stopniu wyjdzie niż na dennicy płaskiej. Bo na dennicy płaskiej wiadomo, jak kropla wody spadnie, to ona już tam zostanie i ona przeważnie zamarznie, a jeżeli nie zamarznie, to zawsze na dennicy płaskiej będziemy mieli więcej wilgoci niż na dennicy.
Widziałem na pana filma, rzeczywiście osyp ma pan niewielki i bardzo suchy. To rzeczywiście robi wrażenie.
No jest, właśnie tam na jednym filmiku właśnie pokazywałem po zimie osyp i naprawdę ten osyp jest suchutki. No a czy jest więcej, czy mniej, no tak wydaje mi się, że te osypy są takie jak w większości uli, no u każdego pszczelarza, co nie? No nie jestem jakimś tam wybitnym pszczelarzem. Ale jeżeli chodzi o osyp, no to jest taki powiedzmy osyp, który znajduje się w normie, o, można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o wylotki, to wylotek jest wysoki na 6 cm. Dlatego, że dennica pochyła jest skonstruowana właśnie w ten sposób, jak mówiłem, że ona jest pochyła i w tylnej części gniazda ramka nad dennicą jest tylko centymetr, a w przedniej części tutaj przy wylotku ramka, odległość od ramki do dennicy jest 6 cm. I ktoś by mógł powiedzieć, no pszczoły to zabudują. Właśnie, że pszczoły tego nie zabudowywują.
Czy ma pan jakąś teorię, dlaczego tego nie zabudowują?
Wie pan, no nie wiem, dlaczego nie zabudowywują. Ale wydaje mi się dlatego, że gdyby było to na dennicy płaskiej i przestrzeń by była 6 cm, to na pewno by to budowały. A dlatego, że jest dennica pochyła i właśnie z tyłu, od strony właśnie ścianki tylnej jest tylko centymetr przerwy, a tutaj jest 6 cm, to one to jakoś inaczej traktują. Wydaje mi się, no nie potrafię powiedzieć dlaczego tak jest, ale nie zabudowywują właśnie tej przestrzeni tutaj przy wylotku. No może dlatego, że bardzo trudno by im się wlatywało do ula, wylatywało, bo często jest tak, że w lato, kiedy jest wysoka temperatura, to u mnie właśnie wylotek jest tak skonstruowany, że są dwie wkładki wylotowe. Jedna jest, powiedzmy akurat u mnie, ona ma 27 cm jedna, a druga ma 9 cm. I tą 9-centymetrową często właśnie się całkowicie wyjmuje, żeby był lepszy dopływ powietrza do tego, do ula w lato, bo w zimę to nie. No i jeszcze właśnie, bo tam na jednym filmie też tłumaczę, dlaczego tak jest. Właśnie wylotowe są tak skonstruowane, że mają, jedna wkładka ma wycięcie dolne, centymetr, no może nie centymetr, 8 mm wysokie i gdzieś z 10 cm długie, poziome, a na łączeniu tych dwóch wkładek jest pionowe przejście dla pszczół szerokości 8 mm. Dlaczego pionowe? Dlatego, że osyp, który w zimę spadał na dół, na dennicę, po pochyłej dennicy on się kieruje w kierunku wylotka i może być tak, że jeżeli byłby większy osyp, to ten poziomy otwór nam po prostu zaczopuje. I dlatego jest też ta pionowa przerwa, że tam wpada powietrze, żeby po prostu miały...
Dodatkowo tak w zimę robi pan jeszcze tak na zewnątrz taką wkładkę, tak. Że tak naprawdę jest taka śluza.
Tak, że jest powietrze taka śluza. No to właśnie w ten sposób wygląda, że jest przerwa między zimową wkładką, a tą letnią wkładką wylotową, gdzieś powiedzmy centymetr, półtora centymetra. To jest coś takiego, jakbyśmy, jak dawniej na wsiach przeważnie, ludzie mieli tak zwaną sień przed wejściem do domu. Taki powiedzmy wiatrołap, o tak to bym powiedział, co nie? Że ten wiatr bezpośrednio on nie uderza w tą wylotek poziomy, to zatrzymuje się na tej pierwszej zastawce na wylotku.
Rozumiem. I,
no, i, ten,
i to jest korzystne, to, czy to jest korzystne dla pszczół, tak? Według pana?
Oczywiście. No i wcale to nie przeszkadza, bo powietrze, chcąc się dostać, ono musi wejść, uderza we wkładkę letnią, później załamuje się pod kątem 90 stopni i dopiero wchodzi do ula. Także powietrze zimne bezpośrednio do ula nie wchodzi. Ono musi się załamać. Tak samo i promienie słoneczne, bo weźmy taką rzecz pod uwagę, że w zimę, jeżeli słońce idzie nisko, a mamy powiedzmy tradycyjne wkładki wylotowe, to często jest tak, że promienie słoneczne zaglądają do środka, do ula. No mają po prostu łatwiejszy dostęp, co nie? I wywabiają pszczoły na zewnątrz. No pszczoły też nie są takie głupie, to one tam specjalnie nie będą wychodzić. Ale nieraz się takie sytuacje zdarzają. Ale już nie tak bardzo właśnie chodzi o to słońce, jak chodzi o wiatr. Żeby wiatr bezpośrednio do ula nie miał dostępu, co nie? No i tutaj właśnie te wkładki wylotowe, te u mnie i letnia i zimowa właśnie, to zadanie jest tej zimowej wkładki takie, żeby to powietrze bezpośrednio nie wchodziło do ula. No i powiem jeszcze jedną taką ciekawostkę, że te wkładki zimowe to ja praktycznie trzymam, no można powiedzieć do maja, gdzieś nawet do, powiedzmy, nieraz do połowy maja, do zimnych ogrodników, co nie? One po prostu utrzymują lepszą termikę w gnieździe, że ten wiatr bezpośrednio właśnie tak nie dmucha pszczołom do ula.
Rozumiem. Także, no, czyli to... pana filozofia jest odmienna od filozofii takiej, żeby pszczołom dawać siatkę i zwiększać wentylację. I nawet nie zimować na siatce, tak? No to...
Tak. No, ja uważam, moje zdanie jest takie, że buty muszą być ciepłe. Jeżeli mamy buty na zimę z cienką podeszwą, a więc zawsze nam będzie w nogi zimniej. To samo jest w ulu. Jeżeli mamy dennicę nieosiatkowaną, tylko pełną dennicę, to wiadomo, że ta dennica jest cieplejsza, bo od dołu, od ziemi nie idzie jednak to zimne powietrze do środka, nie dostaje się. No tak, ja tak myślę, że po prostu no to też tak samo działa i tak samo jest, taka sama sytuacja jest z ulami ocieplonymi. No niektórzy mówią termosy, no tak, no ale w termosie, jeżeli wlejemy herbatę, powiedzmy wodę gorącą, to ta woda nam się dłużej utrzymuje. I pszczoły tak samo, jeżeli złapią temperaturę, to ta temperatura, ona się trzyma w tym ulu dłużej niż w ulu jednościennym. Jeżeli chodzi o termikę, co nie? No, można na ten temat dyskutować, no, różne są podejścia. No, ja w ten sposób myślę, no, oszczędzając energię pszczół. No, ktoś by powiedział, no dobra, no co tam, no pszczoły sobie poradzą. No pewno, że sobie poradzą. No, to można powiedzieć też w ten sposób, że wywirujemy, powiedzmy, plastry z miodem, no i nam się te plastry tam trochę powyłamywały, co nie? No to włożymy te plastry do środka, do miodni, czy tam powiedzmy do rodni, co nie? I pszczoły sobie poradzą z tym. Oczywiście, że sobie poradzą. One sobie te plastry wyprostują, one sobie je nareperują, tylko jakim kosztem? No nie ma w życiu nic za darmo. Coś na coś. I tak samo jest tutaj z termiką. Jeżeli my damy im ul zimny, no bo można powiedzieć, że to jest ul zimny, powiedz z jednej deski, no to wiadomo, że muszą zużyć więcej miodu czy pokarmu w zimę, żeby ogrzać. No to no, nie ma siły. Pewno, że to nie jest jakaś tam, powiedzmy, wielka sprawa, ale jednak tą energię pszczół no trzeba ile można tylko oszczędzać, no bo to jest jednak nasz zysk. Jak będziemy mieli pszczoły silne, jak będziemy mieli pszczoły niespracowane po zimie, powiedzmy, no to wiadomo, że one będą dłużej nam żyły, dłużej nam będą służyły, więcej nam tego czerwia wychowią, co nie. Dalej polecą, no bo jak pszczoła będzie silniejsza, to ona i dalej wyleci. Jeżeli były też przecież robione doświadczenia, że powiedzmy była rodzina, załóżmy tam 10 tysięcy pszczół, no i była rodzina 20 tysięcy pszczół i 30 tysięcy pszczół. No i teraz, które pszczoły wylecą szybciej z ula? No wiadomo, że tam, gdzie jest więcej tych pszczół, to lepsza jest termika. Te pszczoły są i lepiej odżywione i one wcześniej wylatują w pole. A jak wcześniej wylatują w pole, więcej przyniosą, bo tych lotów będzie więcej i po prostu nektaru będzie więcej. Bo przecież mądre powiedzenie mówi, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jeżeli pszczoła wyleci raniutko, jak tylko można, na pożytek, to zanim właśnie słońce wyjdzie, takie słońce powiedzmy już cieplejsze, zanim ten wiatr owieje te kwiatuszki, to ona sobie tego nektaru złapie. A im później wyleci z ula, no to wiatr zrobi swoje, słońce zrobi swoje, już tego nektaru na kwiatkach jest. Ja w ten sposób myślę, no i to nie jest tylko mój tok myślenia, no bo naukowcy też nad tym pracują, a i praktycy też.
Ale pana praktyka potwierdza te spostrzeżenia, czyli pszczoły ma pan silne i zdrowe, tak?
No raczej tak. Jeszcze dodam jedną taką rzecz. Tam też mówię, pokazuję film na YouTubie o ziołomiodzie. Tu od jakiegoś czasu akurat tak się złożyło, że moja znajoma miała problemy z żelazem w organizmie, że tego żelaza miała mało. Często się zdarza, że po prostu kobiety taką przypadłość już mają. To u kobiet często właśnie bywa, jest to spowodowane ich budową ciała, także po prostu organizmu. No i miała problemy właśnie z żelazem, a że kiedyś tam właśnie też widziałem na YouTubie film ziołomiodzie z pokrzywy. Wiemy, że pokrzywa ma dużo żelaza w sobie, no i jest, można powiedzieć, takim ziołem, które jest dla człowieka zdrowe. I spróbowałem właśnie robić ziołomiód z pokrzywy. Przekonałem się właśnie, że jednak po tym ziołomiodzie z pokrzywy i pszczoły są silniejsze, bo są bardzo odżywione. No bo już pomijając to, że jest żelazo w pokrzywie, ale pokrzywa ma jeszcze w sobie tam chyba 11 albo 12 kwasów, w tym ma kwas mrówkowy i szczawiowy, który też w jakiś sposób na pewno wpływa na tą warozę. Ale oprócz tego jeszcze ma też różne witaminy, aminokwasy, mikroelementy, także i dla człowieka jest dobra, i dla pszczół jest dobra. I zacząłem właśnie ten ziołomiód z pokrzywy robić. No i przekonałem się, że i dla mnie to jest dobre, i dla tej znajomej to było dobre. Teraz mam dość dużo klientów właśnie, którzy się też przekonali do tego ziołomiodu pokrzywowego. Kiedyś nawet powiem taką ciekawostkę, że przyszła do mnie pani z takim 10-letnim chłopczykiem. No i tak żeśmy się zgadali, ona mówi, wie pan co mówi ten mój wnuczek, bo to wnuczek był, taka pani starsza była, mówi, no nie ma w ogóle apetytu, nie chce nic jeść. Ja mówię, wie pani co, no mówię, spróbować może mam tutaj ziołomiód z pokrzywy. Spróbować mu to dawać, no przecież to jest słodziutkie, to identycznie jak miód jest wyglądem, mówię, i smakiem tak samo, niczym się nie różni. Może sobie do herbaty dawać, może sobie do wody rozpuszczać i wypić, jak tam mu się będzie chciało coś słodkiego. I powiem panu, że po chyba 2 miesiącach ta pani przyszła i mówi, wie pan co? Mówi, no naprawdę nie wiem, jak panu dziękować, bo chłopak mi się tak zebrał, taki ma apetyt. I powiem panu, że od tego momentu to co roku ona jest moją stałą klientką na ten ziołomiód z pokrzywy i tak po 5, po 6, po 8 słoików bierze tego ziołomiodu z pokrzywy. Tak się do tego przekonałam.
Pana pszczoły zimują na tym ziołomiodzie z pokrzywy, tak?
To znaczy, no na pewno jakaś część tego ziołomiodu z pokrzywy się zostaje jako pokarm na zimę. Bo to nie jest tak, że ja na zimę tylko daję tą pokrzywę, bo normalnie zakarmiam cukrem, syropem cukrowym. Jeszcze...
Bez dodatków, tak? Po prostu.
To znaczy akurat dodatki też daję. Właśnie chciałem powiedzieć, że robię w ten sposób, że tak, ja wiem, jakieś 4-5 porcji już ostatnich syropu cukrowego daję czosnek i daję cytrynę. Po prostu czosnek sobie przekroję w poprzek, blenderem we wodzie rozciapię to i zostawię powiedzmy na 2 godzinki i ten sok z czosnku puści do wody. Później przecedzam ten czosnek i tą wodę wlewam do syropu cukrowego. Pszczoły bardzo chętnie to pobierają. No i powiedzmy takie 3 dawki daję pszczołom. Później na zmianę wezmę sobie tam parę cytryn. Cytryny też blenderem właśnie obiorę ze skórki tej żółtej. Blenderem rozrobię sobie w wodzie. Też zostawię na godzinkę, 2 godzinki, żeby ta cytryna sok puściła. No można też zrobić w ten sposób, że wycisnąć sok z cytryny na wyciskarce, co nie? Ale z kolei, no nie wiem, czy tak jest. No po prostu ja tylko mogę się podeprzeć wiedzą, którą posiadam z literatury, że w tym miąższu, który znajduje się między miąższem z cytryny, aż tą żółtą skórką, jest tam taki biały miąższ, prawda? Taka cienka warstwa białego miąższu. To podobno właśnie w tym białym miąższu jest bardzo dużo witaminy C. Oprócz tego, że w miąższu cytryny jest witamina C, to właśnie w tym białym miąższu między skórką a miąższem tym prawidłowym cytryny jest też dużo tej witaminy C. Także no ja dlatego tak robię, że blenderem rozrabiam to, no bo mówię, no można sobie po prostu na wyciskarce, co nie? Ale no ja w ten sposób robię, nie wiem, czy to tak jest, czy nie, no ale skoro ktoś to pisał o tym, no to chyba w jakiś sposób to badał, co nie?
Ja podobne dodatki stosowałem, tylko że po prostu syntetyczne, czyli dawałem kupioną witaminę C i kwasek cytrynowy też. I tak,
no ale tak, wie pan, ja panu powiem. To, co jest naturalne, nigdy się nie przedawkuje, to jest raz, a drugie zawsze będzie bardziej przyswajalne dla organizmu niż coś, co jest takie syntetyczne. Także no, wydaje mi się, że raczej coś naturalnego jest lepsze niż syntetyczne. No tak samo powiedzmy z witaminą C. No można sobie brać w formie tabletek albo jakichś innych powiedzmy, nie wiem, syropków, ale lepsza by była powiedzmy witamina C z dzikiej róży, czy witamina C z cytryny, czy nawet dużo witaminy C jest powiedzmy w czarnej porzeczce, czy w czerwonej porzeczce, co nie? No, także zawsze to, co jest naturalne, będzie dla organizmu lepiej przyswajalne niż coś, co jest syntetyczne. No i takie powiedzmy ze 2, ze 3 dawki też z tą cytryną daje pszczołom. Też bardzo chętnie to pobierają. No widocznie to lubią. No i na pewno jest też tak, że tak jak mówię, no ale sama cytryna na pewno dobrze wpływa i na człowieka, i na zwierzęta, i na pszczoły też. I jeżeli chodzi o czosnek, no to czosnek, chyba zdajemy sobie z tego sprawę i większość ludzi na pewno o tym wie, że jest takim też naturalnym antybiotykiem. A więc na pewno w jakiś sposób też wpływa na tą zdrowotność pszczół i powiem, że pszczoły chętnie pobierają syrop z czosnkiem.
Co do tych uli, może wróćmy tak po kolei, bo pan sam robi te ule i teoretycznie powinny być łatwe do zrobienia, proste, aczkolwiek no, są tam niektóre elementy, które wydają mi się trudniejsze, na przykład te drzwiczki szklane, to jednak trzeba mieć chyba trochę wprawy, żeby tak zrobić, takie otwierane.
Ja panu powiem, to wszystko zależy, jakie człowiek ma zdolności manualne, prawda, no i jakie ma możliwości, bo jest takie mądre powiedzenie, które mi utkwiło w pamięci, takie hasło. Jak byłem we wojsku, to było takie hasło i tam pisało tak. Chcieć, umieć, móc. A więc wszystko się zaczyna od chęci. Później musimy umieć to zrobić, a na końcu musimy mieć czym zrobić. Także te trzy rzeczy muszą być ze sobą powiązane. To tak samo jak Amerykanie mówią, że odpowiedni człowiek w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. A więc trzy warunki muszą być spełnione. Same chęci nie wystarczą, bo jeżeli nie będziemy umieli czegoś zrobić, no to możemy chcieć coś zrobić, ale też możemy się nauczyć. Bo no teraz jest naprawdę bardzo duży dostęp do wiedzy. Ja powiem szczerze, że nieraz korzystam właśnie z YouTube'a. Teraz ostatnio nawet korzystałem z YouTube'a w temacie przycinania porzeczek. No bo można sobie, wie pan, przeczytać w książce, można sobie w czasopiśmie jakimś ogrodniczym przeczytać i czy nawet na jakimś forum przeczytać, ale fajnie jest i bardziej chyba dociera do człowieka, jeżeli coś widzimy i słyszymy, bo człowiek z reguły ze swojej natury jest wzrokowcem i często właśnie jest tak, że lepiej, jeżeli coś widzimy i ktoś nam jeszcze to mądrze tłumaczy, to co robi, to bardziej tak do nas dociera, co nie? Pewno, że no też trzeba mieć na czym zrobić. No ale teraz, jeżeli chodzi o narzędzia różnego rodzaju, to naprawdę jest taki duży dostęp do różnego rodzaju narzędzi i te narzędzia nie są znowu ani takie bardzo skomplikowane, ani też takie bardzo drogie. I jeżeli chodzi o robienie uli, no czy nawet tych drzwiczek, tak jak pan mówi, czy tego zatworu szklanego, to wszystko można zrobić na zwykłej trajzece. Akurat ja mam akurat taką trajzegę jeszcze z lat 80. Wtedy było dość ciężko wszystko. Tokarz mi wytoczył wałek. No i akurat skonstruowałem sobie taką trajzegę, że na silniku mam tą szajbkę na 1400 obrotów, jak ma silnik, i jeszcze większa jest, która ma 3000, tam powiedzmy 200 czy 3500. I mogę sobie zapiąć na tą trajzegę gumówkę. Z drugiej strony ten wałek jest wysunięty poza stół i na ten wałek sobie mogę zapiąć futerko od wiertarki, a więc mam jeszcze wiertarkę poziomą. Na ten wałek właśnie z drugiej strony mogę sobie jeszcze zapiąć futerko od frezarki, a więc mam frezarkę. Stół jest podnoszony, opuszczany. No to także no tak, takie coś sobie zrobiłem, taką maszynę powiedzmy 3-4 w jednym. Jeszcze mam końcówkę na ten wałek, że można sobie tokareczkę założyć i drewno toczyć. Takie podstawowe. No. Ta maszyna już jest gdzieś, ja wiem, w 85 roku ją zrobiłem. To już jest dość leciwa, ale jeszcze działa.
Czyli pan jest taka złotą rączką, można powiedzieć.
No, można tak powiedzieć. No skoro te ule robię...
No i narzędzia sobie sam pan nawet robi, które są, jak rozumiem, trwałe, mało zniszczalne.
Tak. Ta trajzega do tej pory działa i na tej trajzegze wszystko robię. Tak jak mówię, no chcę sobie uciąć kawałek metalu, to po prostu zakładam sobie tarczę taką, jak się na tą gumówkę zakłada. Przekładam sobie na silniku, na szajbkę na 3000, tam na 3500 obrotów. No i tnę sobie metal. Jak na przykład chcę sobie wiercić otworki na druciki w ramkach, no to zakładam sobie z drugiej strony futerko od wiertarki. No i wiertełeczko. Stół jest właśnie jeszcze drugi taki podnoszony, opuszczany do tego futerka, no i sobie robię dziurki na druciki w ramkach. Także no, można powiedzieć, że jestem samowystarczalny. Zresztą ja panu coś powiem. Był taki czas, że trzeba było po prostu samemu sobie jakoś w Polsce radzić. No i także sobie wszyscy radzili. No jedni bardziej sobie radzili, drudzy sobie troszeczkę mniej radzili. No ale ogólnie no, były takie czasy, że człowiek musiał sobie radzić, jeżeli chciał coś w życiu mieć, coś zrobić, co nie, żeby coś osiągnąć, no to tak, no można było iść do pracy i pracować. Ja akurat tak w pracy za długo nie bawiłem, bo pracowałem tylko na pracy państwowej, można powiedzieć, 7 lat tylko pracowałem na pracy państwowej. W 1984 roku doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu się męczyć w zakładach pracy, gdzie powiedzmy i żadna ekonomia nie była jakoś dobrze wykonywana, wszystko było takie, wie pan, polityczne. Człowiek jak miał troszeczkę, wie pan, można powiedzieć, rozumu w głowie i mógł sobie poradzić, no to po co się męczyć na państwowej posadzie. Przedtem tylko było też wszystko, wie pan, raczej z takiego nadania politycznego. No a człowiek, ja jakoś inaczej też podchodziłem do życia, także z 7 lat może pracowałem w zakładzie państwowej, a później to rzuciłem i od 83 roku jestem na swoim, także...
Podejrzewam, no, że ceni pan sobie również niezależność.
Tak, bardzo. Bardzo sobie cenię niezależność, swobodę i wolność. No, też dlatego wychowałem się w ogóle, wie pan, wychowałem się no, w mieście, takim mieście. No, mieście tam, wtedy to miasteczko było 10-tysięczne, Blachownia koło Częstochowy. No ale zawsze mnie, wie pan, ciągło na wieś. No i sobie kupiłem takie gospodarstwo 1,5 hektara w 1982 roku. No i właśnie w 1984, jak sobie wybudowałem już taki gospodarczy, gdzie można było mieszkać, no to od tego momentu właśnie już z wsią jestem związany. No i powiem panu szczerze, że na tej wsi można powiedzieć, że już no bardzo, bardzo wiele rzeczy robiłem i no teraz akurat nie żyję z rolnictwa, bo już zresztą już jestem na zasiłku przedemerytalnym. Ale do, powiedzmy, do 90, no do 2000 roku to można powiedzieć, że żyłem z rolnictwa. Także wiem, na czym to polega i współczuję rolnikom, wie pan, i teraz, no i tak samo jak niektórzy mówią o pszczelarstwie, że no z tego to się tam da żyć i tak dalej. Ja mówię, no to weź spróbuj sobie i żyj z tego. No. Tak samo, wie pan, tak samo jest z rolnictwem, jeżeli chodzi o jakieś hodowle zwierzęce i tak samo z uprawami, jeżeli chodzi o jakieś tam działy specjalne i to też już to przeżywałem i wiem, jak to, wie pan, jak to wygląda. Także na temat rolnictwa też możemy porozmawiać.
Także mówię, trudny kawałek chleba.
No bardzo, bardzo trudny kawałek chleba. Także wie pan, rolnictwo to zawsze było takim trudnym kawałkiem chleba do zjedzenia, no można tak powiedzieć. Także ja tylko, wie pan, współczuję rolnikom, bo wiem po prostu, co to znaczy. No nie mówię, że inne grupy społeczne mają dużo lepiej w życiu, co nie, no bo przecież tak samo wszyscy w jakiś sposób mają swoje problemy, co nie. Ale jeżeli chodzi o rolnictwo, no to zresztą, wie pan, jest takie mądre powiedzenie, od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Wszyscy właśnie na tego gospodarza się oglądają, ale żeby mu tak było dobrze, żeby mu ulżyć w tej jego pracy, to za bardzo nie. Każdy patrzy, żeby tylko jak najwięcej, wie pan, tego gospodarza wykorzystać. No. No niech pan pyta.
No pytam, ale pan tak ciekawie opowiada, że też słucham. I na pewno słuchacze też są zainteresowani. To może do tych ramek, bo ma pan ciekawe ramki, ciekawie zbudowane, dlatego że ramki nadstawkowe mają z boku beleczkę. To powoduje, z tego co widziałem na filmikach, że pszczoły jakby trochę niżej dobudowują tam też komórki. Czy ma to może jakieś znaczenie, że one, no nie wiem, lepsze mają połączenie pomiędzy górą a dołem, łatwiej im przechodzić i czy powoduje to jakieś niekomfortowe sytuacje typu doklejenia na przykład do tych dolnych gniazdowych?
To znaczy czasami się tak zdarza, że, ale rzadko się zdarza, żeby dokleiły. Dlaczego mam dolną beleczkę węższą? Z tego względu, że po prostu tak jak tam pokazuję na filmie, w ramce miodni łatwiej mi jest wprawić kawałek węzy. tą węzę właśnie w ten sposób wprawiam, że można ją położyć.
W ogóle bez drutu pan wprawia do nadstawki?
No, bez drutu. I jeżeli chodzi właśnie o tą dolną beleczkę, to ona ma też takie, wie pan, takie zadanie, że gdybyśmy zrobili w ten sposób, że dolna beleczka jest takiej samej szerokości jak cała ramka, a odstęp między miodnią a rodnią byłby, powiedzmy, dla pszczół niewygodny. A więc ciężko jest zrobić taki dokładny wymiar, taki jaki pszczoły potrzebują, co nie? To one sobie zawsze będą nadbudowywać. I często właśnie zdarza się, no widzę tam, jak mają ulę wielkopolskie, no i nadstawkę kładzie na rodnie, później tą nadstawkę zdejmuje, no to często jest tak, że właśnie ma tam różne takie mostki porobione i to oni zrywają dłutami. A tutaj jest raczej taka sytuacja, że one sobie same dostosowywują wielkość ramki miodnej do beleczki górnej w rodni, do ramki, która znajduje się w rodni. I ta przestrzeń jest taka, jaką one potrzebują. To miałoby duże znaczenie, gdyby po prostu zostawić tą półnadstawkę na zimę. I gdyby, no ale ja nigdy tak nie robię, co nie, no bo akurat mam ramkę wysoką, to u mnie tylko pszczoły są na dole, w rodni, na ramce gniazdowej, co nie, bo jest ramka wysoka. Ale gdyby to była ramka, powiedzmy, jakaś tam niższa. Czy
no langstrot na przykład 3/4.
No załóżmy langstrot, co nie, no to jest ramka niska, bo to jest ramka warszawska zwykła, tylko położona na płask, no to wtedy właśnie dobrze by było, żeby ta dolna beleczka w ramki miodnej właśnie miała takie, była połową dolnej, no nie wiem, listwy beleczki, jak to się mówi. Tak fachowo, no bo wiemy o co chodzi, no ale...
Tak, no listewki chyba.
Listewki, no właśnie. Jak jest właśnie taka połóweczka, no to one sobie wezmą, dobudowują tyle, ile im potrzeba i zostawiają taką przestrzeń, która im jest potrzebna. I w zimę mają łatwo przejść. Jeżeli jest dłuższa zima i zimno jest, to one łatwiej by przeszły sobie wtedy do miodni na tą górną tą ramkę. Ale u mnie to tak, no ja to robię po prostu dlatego, że tak, no tak jest praktycznie. No, one właśnie sobie tak same zostawiają taką przestrzeń, jaka im jest potrzebna, no a dla mnie jest to dobre, bo jak wprawiam tą węzę, no to tylko biorę pędzelek, maczam w tym wosku ciepłym, przejadę i już jest węza.
I też oczywiście wprawia pan węzę własnoręcznie robioną. Zresztą szczerze mówiąc, spapugowałem po panu i też podjąłem podobne próby i z tego co wiem, moi koledzy również.
I to działa.
Tak. Jeden mój kolega nawet robił tą węzę metodą pana Wosia nawet na ponad 100 uli.
To dość szybko się robi. Jeżeli człowiek dojdzie do wprawy, to powiem panu, że dość szybko się to robi. No nie wiem, ja tam kiedyś liczyłem jak to, ale wiem, że nie zajmuje jeden arkusz takiej węzy, powiedzmy, no wielkopolskiej. To nie zajmie dłużej czasu jak gdzieś minutkę, półtorej minuty, jak się dojdzie do wprawy. Mhm. Myślę, że dłużej by się nawet robiło taki arkusz węzy na tych praskach, jak tutaj pokazują.
No tak, tylko że tam jest dwustronna, tylko w praktyce okazuje się, że jednostronność pszczołom specjalnie nie przeszkadza. W ogóle. Tak. Oczywiście tą stronę z komórkami pierwszą zaczynają odbudowywać, bo tam ich bardziej ciągnie. Ale w rezultacie efekt jest identyczny na końcu, tak?
Więc... No, dobrze jest, wie pan, dobrze jest właśnie, żeby przy tego typu węzie była ramka pracy. To one nie będą z tej drugiej strony budowały więcej tych komórek trutowych. Bo jeżeli nie ma ramki pracy, to zdarza się, że właśnie z tej strony bez odcisku na węzie budują więcej komórek trutowych.
Ale panie Januszu, bo ja już kiedyś o to pana pytałem, ale zauważyłem jedną rzecz. Wprawdzie ja mam tylko kilkuletnią na razie praktykę. Otóż nigdy nie zdarzyło mi się tak, żeby pszczoły, i wynika to moim zdaniem z geometrii, którą oni mają instynktownie po prostu w instynkt wbudowaną pszczoły, żeby pszczoły po jednej stronie na tej samej wysokości i szerokości na plaszcze po jednej stronie zbudowały komórki trutowe, a po drugiej pszczele. Moim zdaniem zawsze jest tak, że w tym samym punkcie po jednej i po drugiej stronie są takie same komórki, że jak już budują trutową, to po drugiej stronie też jest trutowa. Tak mi się wydaje.
No nie. Nie. Ja miałem właśnie taką sytuację, że z jednej strony była ta pszczela, a z drugiej strony oczywiście nie mówię, że cała była trutowa, ale były właśnie komórki trutowe vis-a-vis tych komórek pszczelich z drugiej strony. Także tak też się zdarza, ale jeżeli jest ramka pracy, to one normalnie budują tą.
Rozumiem. Bo wie pan co, ja dosyć dużo praktykowałem z wolną zabudową, czyli w ogóle wsadzałem ramki, na przykład z paskiem tylko węzy, albo w ogóle całe gołe i tam po prostu pszczoły budowały sobie co chciały. Tak, i tak. Również trudnie. To zazwyczaj, to czasami jest ten plaster taki powiedzmy no fikuśny dosyć, że na przykład jest na 1/3 jest zabudowa trutowa tylko i nie jest taka po prostu jakaś tam równa, tylko jakiś taki półokrąg, jakaś, no fikuśna. I zazwyczaj było tak, że po jednej i po drugiej stronie było po prostu, no to bardzo podobne. I tak jak patrzyłem, to było tak, że po prostu zdecydowały sobie to po jednej i po drugiej stronie zrobić. Może to jest kwestia tej węzy właśnie, że na węzie jest inaczej, nie wiem.
No myślę, że tak, bo jak one sobie same budują bez węzy, to może być tak, jak pan mówi, co nie? Ale jak jest węza, to ja już się z tym spotkałem, że z jednej strony będzie komórka normalnie pszczela, a z drugiej strony będzie komórka trutowa. Mhm.
No to ciekawe.
Tak im akurat pasuje, co nie?
No. To ciekawe. No pan też hoduje pszczoły, jak widziałem. Ulki weselne ma pan i matki, tak?
A tak, no matki sobie też sam robię. Tam na
właśnie, tym, na pana matki się unasieniają u pana, więc jakieś trutnie chyba pan potrzebuje jednak wychować, skoro się unasieniają u pana.
Oczywiście, to wie pan, robi się w ten sposób, że jeżeli sobie sami hodujemy matki, to zawsze zostawiamy jedną rodzinę, powiedzmy ojcowską, albo dwie rodziny ojcowskie. Mm-hmm.
I pan tak robi, tak?
Tak, tak. I z tych właśnie rodzin ojcowskich nie wycinamy przynajmniej wszystkich trutniów. I tak zawsze się zostawia, tak jak mówię, to nie jest tak, że jak mamy ramkę pracy, to tylko mamy na ramce pracy czerw trutowy. Bo zawsze w ulu, w rodni znajdzie się miejsce, gdzie jest czerw trutowy, bo one sobie zrobią tak, jak im pasuje. Pewno, że tego nie będzie dużo, bo jeżeli mamy ramkę pracy, to one będą szły na ramkę pracy i na ramce pracy będzie najwięcej tego czerwiu trutowego, ale one zawsze sobie tam gdzieś w środku zrobią. Bo nieraz jest też tak, że człowiek po prostu za późno włoży ramkę pracy, a one już wcześniej sobie potrzebują i tam sobie już zaczną w rodni, w gnieździe robić komórki trutowe. Jak już zrobią, to już tam te trutnie będą cały czas. No, ale tu, jeżeli jest ramka pracy, to bardzo dużo jest, najwięcej jest na ramce pracy. Ale jeżeli chodzi właśnie o tą rodzinę ojcowską, no to sobie typujemy powiedzmy jedną czy dwie rodziny ojcowskie, takie, które powiedzmy chcemy mieć taką radę.
Czyli pan zachowuje się jak hodowca i w jakiś sposób wybiera pan te rodziny, tak? W jakiś sposób się one panu podobają, tak?
Tak, tak. No, oczywiście trzeba sobie wybrać rodzinę ojcowską i z tego albo nie pozyskujemy w ogóle trutni, albo pozyskujemy tylko niewielką część trutni, to znaczy pozyskujemy, niszczymy, co nie? Niewielką część trutni, a resztę zostawiamy, żebyśmy mieli rodzinę ojcowską i dojrzałe trutnie. A z tych innych rodzin po prostu tniemy wszystko, co nam tylko podchodzi pod rękę.
Rozumiem. I jakie pan pszczoły posiada, te z hodowli? Czyli to, czy to jest jakaś konkretna rasa, czy to po prostu, czy pan sprowadza pszczoły, czy jakiś czas, czy to są pana pszczoły po prostu lokalne?
Ja panu powiem, do pewnego momentu to też się zachowywałem tak jak większość pszczelarzy. Jeżeli pan powie koledze, że pan sprowadził sobie matkę, która ma tam dłuższy języczek, albo która ma tam większe skrzydełka, albo która ma tam, powiedzmy, jest bardziej miodna i tak dalej, no to on też sobie będzie kupował te matki. Jeżeli ktoś tam panu zachwali jakąś inną matkę, no to z ciekawości też pan spróbuje. Jeżeli chodzi właśnie o genetykę, to mamy taką bardzo no, dużą różnorodność, co nie często. Ciężko jest utrzymać jedną rasę, powiedzmy, czystą w pasiece, co nie? U mnie przeważa, powiem panu, krainka. Tą krainką to jest tak, że no ja staram się, tak jak mówię, że rodzinę ojcowską sobie tam, powiedzmy, taką, jaka mi pasuje krainka, ale to, co się, wie pan, wyleci unasiennić matka, no to kolega ma tam bakwasty, inny ma tam jakieś Kaukazy, co nie, no i zawsze to tak jest troszeczkę pomieszane. No nie ma tak, żeby były, wie pan, czysto rasowe. Ostatnio też 2 lata temu miałem taką sytuację, że u sąsiada się uwiązał rój i akurat ta rójka była bakwasta. Ja nigdy nie miałem bakwasta w pasiece, no ale ta rójka była taka dość ładna. No i wziąłem to, zebrałem. On mówi, weź to zbierz, no bo szkoda, żeby to się zniszczyło, czy żeby odleciało. Dobra, poszedłem, zebrałem i wziąłem to do ula, wpuściłem. No i miałem. Na następny rok pociągnąłem po tym matki. To były dość, no, dość fajne takie pszczoły. Ale powiem panu, że doszedłem do wniosku i gdzieś mi te pszczoły jakoś, no nie wiem, nie powiem, że się wykończyły, ale jakoś tak później wyginęły. Z tego, co czytam na tym, na internecie, no to tam jeden właśnie kolega pisał, że bakwasty są właśnie takie bardzo delikatne i one są może dobre, wie pan, na jakieś pożytki takie duże, towarowe, gdzie jest obfitość nektaru, ale na pasiekę stacjonarną to one za bardzo chyba się nie nadają. Dlatego, że powiem panu szczerze, mój kolega też sprowadził sobie bakwasty odkłady. No, w Związku Pszczelarskim się zapisują na odkłady. I jednego roku sprowadził sobie chyba z 5 odkładów, drugiego roku chyba sobie z 10 odkładów tych bakwastów sprowadził. No nie wiem, bo to są różne tam te odmiany tych bakwastów, jakieś tam B coś tam, no nie wiem. Tak, w każdym razie nie ma takiego, że tylko bakwas, co nie? Bo jest bakwas jakiś tam, jeszcze jakiś tam bakwas.
Tak, tak.
No, w każdym razie ogólnie się mówi bakwas. No i te bakwasty sobie sprowadził, a on ma ode mnie pasiekę jakieś, ja wiem, no tak ze 2 kilometry. No i tak chyba ze 2 lata te bakwasty miał. Później w 3 roku pytam się go, mówię, Jurek, jak tam u ciebie te bakwasty się sprawują? A mówi, wiesz co, mówi, no wszystko dobrze, ale mówi, u nas właśnie na tym, na naszym terenie, a u mnie to jest naprawdę taki ubogi teren, bo takie, można powiedzieć, laski, piaski i karaski, wszystko jest 80%, to wie pan, mam nieużytki i las sosnowy, a zresztą mam 5., 6. klasę ziemi, to na takiej ziemi praktycznie, no, co tam urośnie? A rolnictwa tutaj u mnie to nie ma takiego, bo tutaj to jest, wie pan, były kopalnie rudy żelaza. Większość ludzi pracowała w tych kopalniach rudy żelaza. Później te kopalnie rudy żelaza, one się pozamykały. No to ludzie przeszli na węgiel. Na Śląsk jest niedaleko, bo od Częstochowy tam na Śląsk to mają do najbliższej kopalni chyba to jest, a tutaj gdzieś koło Bytomia. No to tam jest może z 50 ze 60 kilometrów tam do Tarnowskich Gór. No i tam na te kopalnie zaczęli jeździć, także wie pan, dużo jest takich górników. No to jak pracowali na tych kopalniach, to tam jeszcze do tego pola dokładali. Tam ktoś miał świnkę, krówkę i tak te pola mieli, co nie? Ale teraz jak już przechodzili na emerytury, to głównie jest już takie starsze pokolenie. To po prostu, no i koniunktura się zmieniła, wie pan, i teraz wszystko jest dostępne w sklepach. Przedtem choćby tylko z tego względu, że nie było wiele produktów spożywczych, głównie chodzi o mięso, co nie? W sklepie, no to każdy tam miał jakąś świnkę, jakąś, wie pan, tam króliczki sobie hodowali, kury, gęsi, kaczki. każdy ktoś tam, wie pan, coś po podwórku latało, no i miał tam hektar, dwa hektary pola, do kopalni jeździł taki chłoporobotnik. No i z tej kopalni dołożył trochę pieniędzy do tego pola, później trochę zjadł, trochę sprzedał, ale głównie żył, powiedzmy, z tego górnictwa, co nie? Tak jak mówię, bardzo dużo górników jest tutaj koło mnie. No a po roku 90, wie pan, wszystko się zmieniło, no i każdy już porzucał te pola, no i są takie samosiejki.
Nieużytki, ale tam na tym nieużytku jest coś dla pszczół, na tych nieużytkach?
To znaczy, wie pan, no zawsze coś tam rośnie, ale na u mnie jak się tak spojrzy, to wie pan, najwięcej takiego...
No bo w Mazowieckim, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, w Mazowieckim na przykład na takich nieużytkach jest sporo na błocie często. I moje na przykład korzystają na tym.
Tak, ja panu powiem. Na Włocie, jak jest jakaś lepsza ziemia, to tak. U mnie też na Włodzi jest, też występuje. Nie mogę powiedzieć, że nie, że na Włoci też trochę jest. Ale za dużo tej na Włoci tak nie ma.
Ja miodu pan z tego nie wykręci, tak?
Nie, no nie, miodu to się nie wykręci, wie pan. Pyłku przyniosą. Troszeczkę miodu tam dla siebie przyniosą, ale żeby jakiś miód towarowy z tego był, to raczej nie. Powiem panu tak, jeżeli jest dobra ziemia, to wszystko urośnie. I nawet jeżeli będzie ziemia puszczona odłogiem, a będzie dobrej klasy ziemia, to lepsze gatunki roślin będą na tej ziemi rosły. A jeżeli ma pan piątą, szóstą klasę ziemi, gdzie powiedzmy na 15-20 centymetrów jest tylko ciemna ziemia, to nie jest czarna ziemia, tylko ciemna ziemia, a pod spodem ma pan piach, który można tylko używać do budowy domów, no to wie pan, to musiałoby co 3, co 4 dni jakieś większe opady deszczu być, żeby te rośliny i urosły większe i po prostu...
Miały nektar.
No, miały nektar, bo by więcej... Jasne. I po prostu ta roślinność by nie była taka uboga. Zawsze, wie pan, na słabej klasie ziemi, no to no można tak porównać, wie pan. Ja mam takie porównanie, że mam rodzinę w Lubelskim i tutaj u mnie. I jak pojechałem do mojej babci tam w Lubelskie, to cebula była tak duża, jak moja ręka. A mam dość rękę taką, wie pan, dość sporą, bo 25 centymetrów mam rozpiętość między palcami. To takie cebule tam rosły. Wie pan, dziadek jak poszedł i wyrwał buraka pastewnego krowie, to ten burak no do wiadra, można powiedzieć, że się prawie mieścił. A u mnie na tej szóstej klasie ziemi to ja bym miał buraka takiego chyba jak moja ręka, pastewnego. A cebulę no to trzy razy mniejszą niż oni tam mają. Także wie pan, no, to jest takie porównanie. No ile można wziąć na przykład kwintali no to... z lepszej ziemi, a ile tutaj. Ja u mnie pszenica też nie urośnie na szóstej klasie ziemi. Ale wróćmy do tego bakwasta, co nie?
A, no dobra, i... ale nie, może zróbmy dygresję pszczelarską a propos tych pożytków, bo to jest ciekawe, to powiedzmy też, jakie na takiej słabej ziemi ma pan pożytki w takim razie? Jeszcze, oprócz tego ziołomiodu, który pan robi, jak rozumiem, podejrzewam, że po lipie, czyli w lipcu, tak? Dobrze zgaduję?
Tak.
Jakie ma pan, z czego pan czerpie miód, powiedzmy, no taki na sprzedaż już i dla siebie, czyli towarowy?
Jak, wie pan, czasami jest tak, że posieją troszeczkę rzepaku. U mnie jest akurat ode mnie, od mojej pasieki tam w stronę Kłobucka, to tam sieją, tam jest jakaś spółdzielnia chyba, oni tam sieją rzepak. Jak posieją rzepak, to troszeczkę tego rzepaku przyniosą. Dość daleko mają, bo to na kilometry to powiedzmy gdzieś jakieś 4-5 kilometrów, 3 musi ta pszczoła lecieć. No to dużo tego nie przyniesie. Są też małe poletka, wie pan, grykę po tego posieją też. Czasami ktoś tam weźmie sobie na poplon, wrzuci to fioletowe, jak to się nazywa takie?
Facelia.
O, facelie, właśnie. facelię. Sieją, wie pan, też na poplony gorczycę na jesień. No to ja nie mówię
no tak,
o...
Tak, ale z tego pan robi miód, bo z takich późnych?
Nie, tylko mówię,
no właśnie.
Czym się pszczoły odżywiają.
To a, nie? Ale okay, jeżeli chodzi, okay.
No, ale jeżeli chodzi o miód towarowy, to tak jak mówię, trochę z gryki, ale to jest mieszane, bo to czystej gryki nie ma, bo to, tak jak mówię, u mnie są, jeżeli już, bo trochę tam ludzi jest, którzy gospodarzą jeszcze, ale mają małe poletka, to nie ma u mnie jakichś, wie pan, dużych monokultur, tylko ktoś ma, powiedzmy, posieje sobie hektar gryki, drugi sobie, powiedzmy, posieje tam pół hektara, trzeci gdzieś tam też trochę posieje, trochę faceli sobie posieją, trochę no, rzepaku, to tak jak mówię, to tylko tamte spółdzielnie. No tutaj ode mnie też jakiś kawałek, tak gdzie ja wiem, no za lasem gdzieś ze 2 kilometry jest też taka wieś Pieszno. Tam jest też trochę takich, można powiedzieć, gospodarzy. No, ale tam też nie mają za dużych kawałków. 2-3 hektarowe takie pola mają, no. Nie ma żadnych monokultur jakichś większych, ale tak po hektarze, po 2-3 hektary tam mają, no to tam też czasami właśnie posieją rzepak. Ale ogólnie no to tak, no rozwojowe pożytki, no to tak jak wie pan na wsi, każdy ma troszeczkę, a to jabłonkę, a to gruszkę, a to śliwkę, a to czereśnie, wiśnie, no to z tego jest na rozwój. Mniszka, no mniszka trochę jest, ale tak jak mówię, na 5-6 klasie ziemi to tego, ten mniszek jak jest, to nie, jedno, że nie ma go dużo, a drugie, że on nie jest za duży, co nie? No bo tak jak na lepszej klasie ziemi mniszek będzie fajny.
No, mniszek potrafi mieć nawet 30-40 centymetrów, nie?
A no właśnie, no to u mnie taki mniszek nie będzie, wie pan, no. Ale też mniszek jest, no nie mogę powiedzieć, że nie ma, ale jest dużo mniej tego mniszka. No i u mnie, wie pan, najwięcej jest różnego rodzaju chwastów. To właśnie na tych nieużytkach między tymi samosiejkami, jak przychodzi tak, wie pan, początek czerwca, no to wtedy jest różnego rodzaju tak chwastów właśnie na tych nieużytkach. No i wie pan, i tak jak tutaj...
Czyli pan w ogóle z tego, co pan mówi, nie ma odmianowego, tylko raczej różne rodzaje wielokwiatowego.
Ja odmianowych miodów to nie mam.
Ale ze względów zdrowotnych to nawet dobrze, bo takie chwastowe, wielokwiatowe mają duże wartości, wydaje mi się.
I
różnorodne są.
U mnie to jest, można powiedzieć, teren taki ekologiczny, bo w obrębie, powiem panu szczerze, w obrębie tak gdzieś, no ja tu nie widzę koło mnie żadnych takich zakładów jakichś tam przemysłowych, żeby jakieś zakłady były, to nie ma. Także w obrębie tam 10 kilometrów to na pewno nie ma żadnych zakładów przemysłowych. Także można powiedzieć, że taki teren jest ekologiczny. No,
no dobrze, a akacja i lipa?
Wie pan, no akacja, no. Powiem panu szczerze, miałem zrobić zdjęcie i wrzucić właśnie na forum Miotka. Jak wygląda sytuacja właśnie z akacją i z lipą? To powiem panu tak. U mnie no jakieś tam, powiedzmy, 2 posesje koło mnie była piękna lipa, no naprawdę stara lipa, taka wielka, u sąsiada. Przeszkadzała ścioł. 10 metrów, no nie, 20 metrów ode mnie drugi sąsiad. Miał lipę, ściął. Sąsiadka miała 2 lipy, ścięła. Ode mnie jakieś ze 300, ze 400 metrów jest cmentarz. Na tym cmentarzu były lipy. Jeszcze do tej pory trochę tych lip zostało. Ale wie pan, ze względu na wiatry, gospodarzem, no bo to ksiądz jest odpowiedzialny za ten cmentarz, co nie? Powycinał te gałęzie na tych lipach, ogołocił same, powiedzmy, tylko takie sztyki zostały z tych lip. No bo obawia się, wie pan, jak są teraz dość często silne wiatry, żeby konary nie leciały na pomniki. Pomniki ludzie teraz robią drogie. No to wie pan, to jest kłopot. Jechałem niedawno tam właśnie w moim rodzinnym mieście, też na cmentarzu. Takie piękne lipy były, stare, naprawdę piękne. To jak spojrzałem, to mi się płakać chciało. Po prostu na cmentarzu nie ma ani jednego drzewa, ani jednej lipy, wszystko powycinali. Koło kościoła, wie pan, u mnie były takie piękne akacje. Wszystko powycinali, tylko zostawili same pniaki takie, powiedzmy gdzieś, ja wiem, ze 3 metry wysokości. No i od tego, wie pan, teraz zaczynają gałęzie puszczać. No ale gdzie tam do kwiecia, jak to puści gałęzie, to nie? No, przy drogach, wszędzie, wie pan, gdzie tylko można, wszystko wycinają, a jak nie wycinają, to ogołacają z tych grubych takich konarów, bo trzeba przyznać, że to są drzewa już, wie pan, wiekowe, to każdy się obawia, wie pan, żeby te gałęzie nie zrobiły jakiejś szkody, no i żeby ludzi nie skrzywdziły, co nie? Także, wie pan, z lipami i z akacjami to jest taka sytuacja, wydaje mi się, wszędzie. W całej Polsce to tak jest, sam pan widzi, jak nieraz pokazują, przeszedł wiatr, powiedzmy jakiś silny, ile drzew nałamał i to są głównie stare drzewa. Jedno, że albo wyrwie z korzeniami, a jak nie, weźmie konary po tego.
No ja akurat mam bardzo niedaleko od swojej pasieki park, gdzie jest w małym miasteczku i park jest po prostu, no między innymi jest tam dużo lip. No w parku oczywiście trochę tam zabezpieczają, ale jednak no park to muszą być drzewa, więc tam są. No, trochę te dolne gałęzie zabezpieczają, ale naprawdę to akurat w mojej karierze pszczelarskiej dopiero w zeszłym roku tak mocno nektarowały lipy po raz pierwszy.
No wie pan, lipa jest o tyle takim wdzięcznym pożytkiem, że jak nie zanektaruje, no bo powiedzmy pogoda nie będzie sprzyjała, to na pewno na lipie wystąpi spać. Także wie pan, lipa jest o tyle dobra, że tak jak mówię, jak nie będzie miała nektaru, to będzie miała spać. I przeważnie...
No miałem tak, że też nie miałem, dlatego że po prostu było... Susza była. Akurat przed lipą, w poprzednie lata była susza i tej spadzi też wtedy tak no nie było.
Też nie było. Ale no często...
Może, wie pan, rozwojowo mogło być.
Nie, wie pan, ale tak jak mówię, że często się zdarza na lipie w ten sposób, że jak nie zanektaruje... to spać wystąpi. Z akacją jest inaczej. Akacja też podobno co ileś tam lat nektaruje. Ona też co roku nie nektaruje. I może nieraz mieć ładnie kwiecia i to, i nie tego. I nektaru za dużo właśnie z akacji będzie. Ale na akacji często się też zdarza, że tak. Albo deszcz przyjdzie i zmyje, albo przyjdzie wiatr i strąci. No. No teraz właśnie jeżeli chodzi o takie pożytki typu akacja i lipa, to naprawdę powiem panu szczerze, że no, trzeba mieć jakiś dobry teren, na którym takie właśnie pożytki występują. No u mnie to tak jak mówię, to wszystko ogołocone jest tak, że Jak tylko okiem sięgnąć, gdzie pamiętam, były jakieś duże takie wiekowe lipy, to albo powycinali, wie pan, albo ogołocili to właśnie, żeby krzywdy, żeby nie porobiło. No.
Rozumiem. Tak. Czyli te wielokwiaty z dużą domieszką chwastów.
Tak, no u mnie, wie pan, przeważnie wielokwiat. Dobry mam, jeżeli chodzi, wie pan, o taki rozwojowy pożytek, no nie pożytek, bo tam pożytku to z tego za dużo nie ma, ale jednak dość dużo jest z tego pyłku, z brzozy.
Bo pan też pozyskuje pyłek.
Pyłek też, no tam pokazywałem, jakie mam to koła i pyłek, co nie? Pyłku, wie pan, jeżeli nie ma pożytku za dużego nektarowego, to i pyłku za dużo nie ma, ale zawsze tam trochę tego pyłku się, wie pan, zbierze, co nie? I powiem panu szczerze, że jeżeli chodzi o brzozę, to różne odmiany właśnie brzozy tutaj u mnie występują. Nawet ja sobie taki zagajnik zrobiłem na swoim polu, powiedzmy gdzieś tak 40 na 40. Taki zagajnik sobie właśnie zrobiłem brzozowy. No i widzę, że właśnie brzoza jak ma takie, no nie wiem jak to się nazywa, pąki, nie pąki.
Kwiatostany takie, tak?
No. Bo to te kwiatostany brzozy to tak wyglądają jak powiedzmy na leszczynie, tylko dużo mniejsze. No tak. i takie, no i zielone. Także jeżeli chodzi o pyłek, to taki zielonkowaty przynoszą.
To pszczoły no, panu to oblatują, tak?
Tak, 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 tak. No, jeżeli chodzi o taki pożytek, bo to głównie tam nektaru z tego to dużo nie ma, ale jeżeli chodzi o ten, o pyłek, to pyłku trochę z brzozy przyniosą, no, bo to na wiosnę brzoza tak właśnie pyli. Mhm.
No ja akurat mam też niedaleko wierzbę, to raczej rzadko widzę ten zielony, brzozowy, bo brzozy też są, ale podejrzewam, że jak mają więcej z wierzby, to idą ekonomicznie po prostu.
Oczywiście. Wie pan, pszczoła. Każdy człowiek tak samo pójdzie tam, gdzie ma lepiej. Jak będzie pan miał pracę, która będzie lepiej płatna, to nawet jak ona będzie troszeczkę tam pod innymi względami nie bardzo, ale będzie finansowo dobrze opłacana, to pan pójdzie do tej pracy. No i zwierzę i pszczoła tak samo. Jeżeli coś jest bardziej takie, wie pan, łakome, to ona pójdzie. Niech pan zauważy, że jak jest z mniszkiem i sadami, bo to tak występuje, że i sady kwitną i mniszek jest. Mhm. No i jeżeli no teraz te nowoczesne sady, to może tak już nie ma tam za dużo mniszka, ale nieraz jak się spojrzy na jakieś filmy, czy powiedzmy na jakieś zdjęcia i jak jest jakiś stary sad, gdzie za bardzo nie pryskają na chwasty, to jak się spojrzy, to jest żółciutko od tego, od mniszka, co nie? No to pszczoła zawsze wybierze mniszek, bo mniszek jest dla niej bardziej atrakcyjny niż drzewko w sadzie, które kwitnie. Mhm. No bo to się zbiega tak właśnie w tym czasowo pożytek i z sadów i z mniszka, co nie? I tak samo jest, tak jak pan mówi, że jeżeli ona będzie miała brzoza, to nie. Brzoza w tym nie pyli w tym czasie, co wierzba, co nie? Bo wierzba teraz jest i wierzba tak jak u mnie, to ona...
Znaczy są różne gatunki, które tam nie jednocześnie mogą pylić, tylko po sobie też. Jeśli ktoś ma takie szczęście, że w okolicy ma oczywiście.
No, nie, no oczywiście jest tak, no tak jak pan mówi, że są wierzby takie, które kwitną wcześniej i takie, które później, co nie? No, ale jeżeli chodzi o brzozę, to ona później jest niż wierzby. Wierzba się kończy i dopiero później się brzoza zaczyna. Ale nawet gdyby tak było, to zawsze, wie pan, zawsze pszczoła wybierze to, co jest dla niej atrakcyjniejsze. To, co ma więcej nektaru albo to, co ma więcej pyłku. Akurat co jest w danej momencie dla niej bardziej korzystne, co nie? Ale wróćmy jeszcze do tego bakwasta. Bo
tak, wróćmy teraz do bakwasta. Dobrze?
No, to powiem właśnie panu, że u mnie gdzieś ten bakwast tak jakoś wyginął. No bo tak jak mówię, no jedną rójkę miałem, później tam parę matek po tym pociągnąłem i to tak 2, 3, 4 lata i to się praktycznie skończyło. No ale u tego kolegi, on tam sprowadził tego bakwasta właśnie tam, ogólnie chyba w jednym roku, tak jak mówię, z 5, w drugim z 10 tych odkładów. No i później jakoś 2 lata te bakwasty miał, no i się go pytałem, mówię, no jak tam ten bakwast, bo tak wszyscy zachwalają, że taka dobra pszczoła, że dużo miodu przynosi i tak dalej, co nie? A mówi, wiesz co, mówi, no może to i dużo miodu przynosi, może to i dobre, ale jakby były jakieś duże monokultury i to wywozić, to tak. Ale mówi, u nas na tych pożytkach, co my tutaj mamy, bo on tam ma ze 2 kilometry ode mnie pasiekę, to mówi, to wcale jak na nasz teren nie jest za rewelacyjna pszczoła. No i u mnie właśnie najbardziej sprawdza się ta krainka. No. Trochę pomieszana, co nie? Ale ogólnie jak się spojrzy, to właśnie siwiutka, taka nieduża pszczoła.
Tak, ale też mnie ciekawiło, czy pan po prostu wymienia matki i co chwila ma po prostu matki od kogoś, jakiegoś hodowcy, czy sam pan hoduje ze swoich pszczół, które się panu podobają, czyli ma pan swoje jakby lokalne pszczoły.
Tak, tak, tak. W tym roku tam mnie kolega namawia, mówi, weź sobie, bo mówi, trzeba odmienić krew, co nie? Ja mówię, no dobra, mówię, wezmę sobie tam, może sprowadzę ze, ze dwa, ze trzy odkłady dookoła pszczelarskiego.
Rozumiem.
Właśnie mają z nim umowę podpisaną na ten, na odkłady, co nie? No i tam mówi, powiedziałem mu, mówi, weź to tam mnie zapisz, mówię, na 3-4 te odkłady, no i wezmę sobie, zmienię krew. Nie wiem, jaką tam on będzie miał, bo on mówi, że ostatnio właśnie.
Ale wydaje mi się, że jak ma pan tak pomieszane i ci sąsiedzi mają inne, to raczej nie będzie pan cierpiał na, no nie wiem, chów wsobny czy coś, czy małą różnorodność genetyczną. Raczej chyba nie.
No nie, no oczywiście, że nie, ale wie pan, od czasu do czasu trzeba też coś sobie zmienić. No,
no rozumiem.
No tak, wie pan, to tak czyli, z ciekawości czyli tylko.
Czyli tak, czyli po prostu wybiera pan sobie ze swoich rodzin linie ojcowskie, ale także rodzinę, z której pociągnie pan z larw matki, tak?
Mm-hmm, tak, okay. Oczywiście.
Swoich pszczół, dobra, i to się panu rozmnaża i jest pan zadowolony z tych pszczół.
No, tak jak każdy, no. Mm-hmm, taki hobbysta, no.
Tak, ale niektórzy tak twierdzą, że, no, że takie swojskie pszczoły to nie będą tam nosiły miodu, czy tam będą agresywne, a niekoniecznie ja to musi być prawda, prawda?
Tak jak no ja panu powiem. Oczywiście, bo to jest tak. Jeżeli w pszczelarstwie, jeżeli chodzi o ilość zebranego miodu z rodziny, to najważniejsze jest pożytek i pogoda. Mhm. Pszczoła, rasa pszczoły to jest rzecz powiedzmy drugorzędna czy trzeciorzędna. Najważniejsza jest baza pożytkowa i pogoda. Bo wie pan, może pan mieć najlepsze pszczoły. Jeżeli nie będzie pogody i nie będzie pożytku, no to no wie pan, i z pustego to i Salomon nie naleje. Ale jeżeli będzie pan miał taką zwykłą pszczołę, jak to się mówi, tak jak psa kundla, prawda? Ale będzie pan miał dużą monokulturę, to na pewno panu przyniosą. Pewno, że są rasy pszczół, jeżeli chodzi o czystość rasy, powiedzmy. No tak jak mówię, jest bakwas. Na pewno to jest, no nie neguję tego. Na pewno to jest, myślę, że to jest dobra pszczoła na jakieś duże monokultury. To myślę, że to jest dobra pszczoła, ale to musi być naprawdę duża, duża monokultura i tą pszczołę jak się wywiezie, to ona na pewno by więcej przyniosła, wie pan, miodu niż taka pszczoła powiedzmy no lokalna jak ja mam, co nie? No bo ona już jest do tego przystosowana, to jest, wie pan, ja to tak wytłumaczę może w ten sposób.
To jest taki broiler, kurczak.
właśnie. To jest coś takiego właśnie, jak broiler kurczak. Będzie pan miał kurczaka zwykłego takiego na podwórku, powiedzmy, nawet broilera, to on nie utuczy się tak, jak ten broiler, który będzie w idealnych warunkach, miał idealną paszę, on szybciej panu zrobi wagę i zrobi większą tą wagę. A tego samego broilera, jeżeli pan puści na podwórko, on nie będzie miał takich dobrych warunków środowiskowych, nie będzie miał tak dobrej paszy, to on nie zrobi takiej wagi i nie zrobi w takim samym czasie tej wagi, jak ten broiler, który jest no, w kurniku takim hodowlanym. To jest, wie pan, to tak samo powiedzmy jak nioskę. Weźmie pan odpowiedniej rasy nioskę, kurę i będzie pan miał ją w kurniku. I ona tam ma dobre warunki, ma światło, odpowiednią długość godzin świetlnych, co nie, do tego ma odpowiednią paszę, wszystko ma tak jak się należy. I tą samą kurę weźmie pan, wypuści na podwórko. I ta kura na kurniku zniesie panu powiedzmy za rok czasu, załóżmy tam te 120 czy 150 jajek, a ta kura za ten sam okres czasu na podwórku nie zniesie tyle jajek, zniesie powiedzmy 100 jajek. No, taka jest różnica, co nie? W pszczelarstwie najważniejsza rzecz to jest właśnie pogoda i pożytek. No, tutaj na pewno jakieś rozbieżności są, co nie? Bo powiedzmy, no tam w tych samych warunkach odpowiednia rasa pszczoły przyniesie więcej tego miodu, a inna rasa już trochę mniej, co nie? No, ale to jest najważniejsza rzecz, to jest właśnie pogoda i pożytek. Rasa psiu, to tak jak mówię, to już jest taka drugorzędna sprawa.
Ale te pana lokalscy, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć.
Takie kundle, no.
No, są, jak pan mówi, zdrowe generalnie. Dobrze się trzymają i są zdrowe, tak?
Wie pan, jeżeli chodzi o zdrowotność, no tak, na pewno jest też tak, że ze zdrowotnością to jest tak jak mówię, z kundlem. Kiedyś rozmawiałem z kolegą i on mówi w ten sposób, mówi, wiesz co? Mówi, no często, może nie często, ale psy się szczepi na tak zwaną nosówkę. I mówi, jak miał psa w jakiejś tam czystej rasie, zaszczepił go na nosówkę. I bo weterynarz do niego przyjechał i mówi, no tego czystorasowego zaszczepić na nosówkę, co nie? No bo trzeba go tam zaszczepić, bo jest bardziej delikatniejszy, co nie? Ale mówi, tu mam takiego, mówi, pieska, wie pan, tu lata po podwórku tego, a ten weterynarz mówi, panie, tego to nie trzeba szczepić, mówi, on przeżyje wszystko. No i faktycznie przyszła nosówka i nawet ten pies, który był szczepiony na nosówkę, chorował, a ten kundel latał i nie zachorował na nosówkę i nie był szczepiony. Mhm. No, jest, ja panu powiem, jest też taka zasada w zootechnice, że jeżeli coś jest w czystej rasie, a więc czysto rasowe, to musi mieć lepsze warunki i zawsze będzie delikatniejsze niż to, co mówimy, takie skundlone. Bo to, co jest takie, wie pan, skundlone, to ono jest bardziej odporne. Bardziej odporne tak. Na wszystko. Na warozę to może nieco, nie?
Waroza.
W ten sposób przechodzimy od zdrowotności pszczół, żeby pan powiedział, jakie metody lecznicze pan stosuje u siebie w pasiece. Bo one też są ciekawe, bo zdaje się, że raczej jest pan w tym oszczędny, z tego co wywnioskowałem.
Powiem panu szczerze, że tak, z jednej strony troszeczkę kieruję się ekonomią, a więc po co wydawać dużo pieniędzy na jakieś lekarstwa, a lekarstwa dla pszczół wcale nie są też takie tanie. Też powiem panu, że jeżeli chodzi o leczenie, to myślę, że metody naturalne nie są też takie wcale złe. Przekonałem się u siebie, na warozę dobrze działa ziele jaskółcze. I na internecie, ja to oczywiście z internetu wziąłem, to nie jest wcale mój wymysł. Przeczytałem to na internecie, na jakimś tam forum, że syberyjscy pszczelarze właśnie na warozę stosują jaskółcze ziele. I tego się bierze 10 deko jaskółczego ziela. Ja to po prostu biorę, jak ono już jest, bo nawet już teraz zaczyna z ziemi wyłazić, tam mam koło domu.
Tak.
Trochę
bardzo
tego.
ekspansywna, widzę, że roślina i odporna.
Oczywiście. I ono już nawet teraz z ziemi zaczyna wyłazić i jak tylko pogoda się unormuje, to znaczy, że już będą takie ciepłe dni i będzie można zrobić taki generalny przegląd w tym w gnieździe, to właśnie robię w ten sposób, że biorę sobie o każdej porze roku. Bo to, no nie wiem, może w jednym czasie ta roślina może jest bardziej taka leczniczo działa, w innym okresie czasu może mniej, co nie, no to tak jak zioła, że powinno się zbierać tam, powiedzmy tam jak przekwitnie jakieś ziele, prawda? I wtedy się zioło zbiera i tam się suszy, powiedzmy, no akurat tego, no można suszyć, ale najlepiej to jest na tego, tak na bieżąco sobie robić taki wywar. Ale ja to, tak jak mówię, czy na kwitnieniu, czy nie na kwitnieniu, biorę sobie tam mniej więcej tak z 10, 15 deko tego ziela do dzbanka, 2 litry wody wrzącej, zalewam to i pół godziny to po prostu się parzy. Po pół godzinie przecedzam sobie ten odwar i wystudzam. Jak go wystudzę, do spryskiwacza, no takiego zwykłego spryskiwacza i po prostu jak robię sobie przegląd rodziny, no to ten spryskiwacz mam pod ręką, wyjmuję ramkę, z jednej, z drugiej strony prysk i z powrotem do tego, do ula. I przekonałem się, że, bo to już ładnych kilka lat stosuję to jaskółcze ziele, że jednak pszczoły są bardziej takie, można powiedzieć, jurne, zdrowotnie i warozy jest na pewno mniej, bo jednak działa. Działa to na warozę, bo widzę, że właśnie tam waroza po tym też spada. Ale i mniej jest, powiedzmy, tej warozy w rodzinie, co nie? No, oprócz tego jeszcze już to stosuję normalnie przez cały sezon, bo przeważnie w miodni tego nie stosuję, bo tylko jak przeglądam rodnie, co nie? No bo jak miodnie, no to z miodni to biorę. U mnie akurat są te małe rameczki, one są w takiej małej nadstaweczce, takiej skrzyneczkowej. No to sobie miodnie zdejmuję i jak rodnie przeglądam tam, no to tam w rodni sobie pryskam tym jaskółczym zielem. I to przez cały sezon robię. A jeżeli chodzi o zwalczanie warozy już tak po sezonie, no to jak jest po lipie już, powiedzmy gdzieś tak w sierpniu, biorę sobie kwas mrówkowy, no najlepiej podobno, ale przecież wydaje mi się, że temperatura w ulu jest jednakowa. No bo 36 stopni musi być, co nie? No to na zewnątrz może być temperatura 30 stopni, a w środku musi być 36 stopni. Tak samo jak i na zewnątrz jest, powiedzmy, minus 10, a w środku w kłębie jest tam, powiedzmy, plus 15 czy plus 20, co nie? No bo to jest temperatura, która w ulu musi być. No i wtedy sobie biorę, ja to robię w ten sposób, że strzykawkę mam, taką większą strzykawkę, no tam 10, tam setka chyba by wchodziła, bo 10 ml jest, nie, więcej, 50. Taką większą strzykawkę, 50 biorę, naciągam sobie kwasem mrówkowym i można robić w ten sposób, że można wziąć żonie podpaskę, wrzucić sobie normalnie na powałkę. No ja akurat mam beleczki, co nie? To tam z jednej strony i z drugiej strony po jednej beleczce wyjmuję i na tą podpaskę 10 ml tego kwasu mrówkowego. I zamykam ul, i następny, i zamykam, i zamykam, i zamykam. I tak przez 10 dni. Przez 10 dni po 10 ml. Niektórzy
codziennie,
tam,
tak? Codziennie?
Tak, codziennie. Mhm. Niektórzy tam, widzę, robią w ten sposób. Można też, kolega robi w ten sposób, że są takie, ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale takie gąbki, jak się robi, jak to floryści, jak robią z kwiatków, takie kompozycje, to oni wbijają te kwiatki do takiej kostki. To nie jest gąbka, to jest taka pianka jakby. No i on sobie właśnie tnie to na paski, tą piankę, tym kwasem mrówkowym tą piankę nasącza. No, można sobie dozowniki też kupić oryginalne, co nie? No, zależy co kto lubi, dla kogo jest... powiedzmy, jak wygodnie robić, co nie. Takie dozowniki wiem, że też nie są jakieś tanie, bo tam, no ja nigdy się tym nie interesowałem, ale gdzieś tam na forum to wiem, że to tam gdzieś, nie wiem, około 20 zł czy ileś jakiś dozownik.
I to jeden.
No właśnie, no. No ale tutaj wydaje mi się, że najprostsza metoda to jest właśnie albo ta kostka od tych florystów, albo tak jak mówię, albo pod paskę, albo też widziałem na internecie tam na forum Miotka chłopak pokazuje, że woreczek foliowy pod paskę do tego woreczka i do tego woreczka chyba on tam 50 ml tego kwasu wlewa i zawiesza właśnie w tym, w górnym korpusie, zdaje się. No, no tak też można robić. W każdym bądź razie kwas mrówkowy 85%. Można, jak ktoś się obawia takim silniejszym stężeniem, można 60 czy 60-paroprocentowym sobie zrobić tym kwasem mrówkowym, co nie? Ale tak jak mówię, jak będzie ten kwas wyżej, on nie będzie tak bezpośrednio tam, gdzie pszczoły są w Rodni, to nie ma specjalnie obaw. Może być ten 85-procentowy kwas i te opary kwasu mrówkowego, one są cięższe i tam sobie schodzą. Także u mnie nawet jak są beleczki, to zawsze ten kwas mrówkowy, on się gdzieś tam zostanie. No tym bardziej, że tak jak mówię, dwie beleczki sobie wyjmuję te skrajne i on sobie wchodzi. No. No i w październiku, bo to już tak, jak już można powiedzieć, już staną loty, ale i w październiku jeszcze latają dobrze pszczoły, ale w każdym razie już tak w październiku, no to właśnie biorę sobie nieraz połówkę, a nieraz jedną tabletkę apiwarolu. I spalam i to już w zupełności u mnie wystarcza.
Czyli jakby ktoś chciał spróbować zastosować metodę Janusza Szalaja, to tak, podsumowując, oprysk, częsty oprysk wywarem z jaskółczego ziela, ramka pracy w sezonie, po lipie kwas mrówkowy i połówka czy lub cała tabletka jeden raz.
Tak, tylko raz i no u mnie akurat w zupełności to wystarczy. Ważne jest, powiem panu, że ważne jest, żeby pszczoły zakarmić do końca sierpnia. Dlaczego? Dlatego, żeby we wrześniu już nie było za dużo czerwiu w rodzinie. Bo wtedy mamy i silne pszczoły na wiosnę, dlatego, że mamy wtedy dużo pszczoły młodej, która nie jest spracowana i łatwiej nam jest właśnie zwalczyć też tą warozę. Ale często się zdarza, że właśnie przy tych pogodach, które teraz występują, to często właśnie zachodzi reinwazja warozy. Bo tak jak mówię, że jeszcze zdarza się, że i w listopadzie to na pewno bardzo często pszczoły latają, ale nieraz i w grudniu pszczoły latają. No i dużo też zależy od tego, jakie mamy pasieki w okolicy. Jeżeli mamy pasieki w okolicy zadbane, to ta reinwazja nie będzie taka duża. Ale jeżeli znajdzie się jakaś pasieka nie bardzo zadbana, to my możemy ze swojej strony zrobić wszystko, co tylko najlepsze, jak tylko potrafimy najlepiej, a i tak będziemy mieli nieraz problemy, no może nie bardzo duże, co nie, ale możemy mieć dość spore właśnie problemy z warozą, bo mogą nam przywlec, rabując jakieś tam inne rodziny z innych pasiek, gdzie po prostu pasieka jakaś będzie zaniedbana. Także no mówię, no można ze swojej strony zrobić nieraz wszystko to, co jest tylko możliwe, jak najlepiej, a i tak coś przywleczemy. No powiem taką sytuację, którą teraz w agrobiznesie oglądałem wczoraj chyba albo przedwczoraj. Właśnie taki pszczelarz pokazywał swoje ule. Mówi, miał 27 rodzin. I w zeszłym roku wywiózł 10 rodzin na grykę. I jak przywiózł te pszczoły z gryki, to już mu te pszczoły mu się za bardzo nie podobały. No i teraz było pokazane, że właśnie miejsce pod pasiekę było zaorane, ule stały na boku, mówi zdezynfekowane i mówi najprawdopodobniej przywlókł sobie z tej gryki zgnilca amerykańskiego. I wszystkie pszczoły, 27 rodzin, wszystko musiał zlikwidować i w promieniu 6 kilometrów jest strefa zapowietrzona. No i właśnie teraz obserwują te inne pasieki, czy czasem się ten zgnilec nie przeniesie. No mówię, no takie sytuacje też się w życiu zdarzają, co nie?
Czyli jaka jest śmiertelność u pana na pasiece w zimowli? Straty, jeśli w ogóle jakieś są, bo może nie ma.
To znaczy, bardzo rzadko z początku zdarzało mi się, że po zimie nieraz z 5%, to tak na samym początku, to mówię, jak miałem tam 10 rodzin, to dwie rodziny, jedna zawsze spadła. Ale to tak przez pierwsze 2-3 lata, a już później nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o tego typu gospodarkę, którą ja prowadzę, to jest tak, że Pszczoły są na ramce wysokiej. Na ramce wysokiej, jeżeli chodzi o ramkę warszawską, czy zwykłą, czy poszerzoną, no to rzadko zdarza się, żeby pszczoły padły z głodu. No chyba, że naprawdę zaniedbamy je w sezonie poprzednim, no to może się taka sytuacja zdarzyć. Ale jeżeli, tak jak mówię, jeżeli, no tak jak u mnie, jeżeli dam na jedną rodzinę, wystarczy 10 kilo cukru, to w zupełności u mnie dla pszczół...
Już po tym ziołomiodzie odebrałem.
Tak, oczywiście, tak, po ziołomiodzie. Ja mówię o samym zakarmieniu na zimę, to nie? Że u mnie 10 kilo cukru to w zupełności wystarczy i na wiosnę pszczoły nie głodują, bo jeszcze jest dość dużo pokarmu na ramkach. Zresztą ja
nie,
tam...
Nie musi pan dokarmiać na wiosnę.
Nie, tak? Absolutnie. Ja nie powiem, że nie zrobiłem takiego doświadczenia, ale to tylko raz na jednej rodzinie. Bardzo się dziwię, że ludzie coś takiego robią na wiosnę. To było chyba, ja wiem, może z 5 lat temu. Mówię, a zobaczę, jak się pszczoły będą rozwijać właśnie na cieście. No i one co prawda miały zapas, ale wrzuciłem im tam placek tego ciasta na ten, na górę, wyjąłem jedną beleczkę skrajną, przykryłem folią i one sobie tam wybierały. No ja nie zauważyłem, żeby to jakoś dobrze na pszczoły wpłynęło. Co prawda pobrały to ciasto, ale ile to jest zachodu, no to naprawdę, że ja bym nigdy czegoś takiego nie robił, no chyba, żebym musiał. No to wie pan, no czasami zdarzają się takie sytuacje, no głównie, tak jak mówię, głównie się to zdarza u początkujących pszczelarzy i u pszczelarzy, którzy pszczelarzom na ulach wielkopolskich albo na innych ulach, czy Ostrowskiej, czy Langstrota, co nie, bo to są ramki niskie. I na niskich ramkach no może się właśnie taka sytuacja zdarzyć, że pszczoły będą miały mało pokarmu, dojdą do góry, a ochłodzenie przyjdzie i one już na boki raczej nie pójdą za pokarmem. I wtedy no już trzeba w jakiś sposób...
Chyba najgorzej właśnie jest, jak najpierw będzie ocieplenie i zaczerwią, a później ochłodzenie.
Tak,
to wtedy będą się działy na tym czerwiu. A w wysokiej ramce, jak w warszawiaku, jest tak, że jak zaczerwią, to nad sobą mają ten pokarm, nie? I wtedy to nie przeszkodzi, nie?
No właśnie. I ten pokarm, wie pan, na ramkach właśnie wysokich o tyle jest dobrze z pokarmem, że ciepło, które idzie z kłębu, ono idzie do góry. I zawsze ten pokarm u góry będzie bardziej dostępny i lepiej przyswajalny dla pszczoły niż taki pokarm, który jest z boku na ramkach. Bo on z boku będzie zawsze zimniejszym pokarmem. A tutaj u góry on będzie cieplejszy, bardziej rozwodniony, bo jednak ta wilgoć wchłonie się do tego pokarmu, który jest na ramkach. No, dlatego są lepsze te ramki. No ale tak jak mówię, no kiedyś... Nie wiem, no jak teraz, no ale są pszczelarze, którzy wiedzą o tym, że zimując na, powiedzmy, ulu wielkopolskim, dobrze jest dać pół nadstawkę pod spód. No, żeby utworzyła się tak zwana poduszka powietrzna i jak się dobrze zakarmi pszczoły, to one wtedy większy wianuszek tego pokarmu zostawią sobie nad głową, bo będą miały miejsce, gdzie się uwiązać na dole i nad głową sobie zawsze zostawią więcej pokarmu. A jeżeli robimy w ten sposób, że zimujemy tylko na jednym korpusie, to one nad głową niedużo sobie właśnie zostawiają tego pokarmu. Ale tak jak mówię, no teraz są takie zimy, że praktycznie... No, ciężko, żeby tam pszczoły z głodu padły. No właśnie najgorsze jest to, tak jak pan mówi, jak przyjdzie takie długotrwałe ochłodzenie, bo ja tak jak mówię, no jak wypadnie tam, tak jak teraz, 2-3 dni jakieś tam chłodniejsze tylko, co nie? I nie ma jeszcze takich specjalnie przymrozków, no tam, co tam, tam minus 2 stopnie, ale przedwczoraj nie było mrozu, w nocy, co nie, a w dzień już jest temperatura powiedzmy 7, 8, 9 stopni, to one już zaczynają po całym ulu chodzić. To one tam sobie zawsze, jeżeli mają na boku, to coś tam sobie przyniosą do tego, do środka kłębka. Mówię, no takie sytuacje nieraz zdarzają się, że tak jak pan mówi, że przyjdzie takie dłuższe ochłodzenie, no i wtedy jest problem. Ale mówię, no to jest problem na ramkach właśnie tych niskich. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i na jednym korpusie tylko zimuje, no to jest problem. No nawet jak zimują nieraz, bo mówią, no na dwóch korpusach zimują, co nie, tam mają po 5 ramek powiedzmy w dolnym korpusie i 5 ramek w górnym korpusie. Ale tu jest właśnie takie jeszcze niebezpieczeństwo. Chodzi o tą przerwę między dolnym a górnym korpusem. I tak jak żeśmy rozmawiali o tych ramkach, które nie mają pełnej beleczki dolnej, tylko taką połówkę i one sobie same dorabiają tyle, ile im potrzeba. I jeszcze ważna rzecz jest taka, żeby zakarmić w ten sposób, żeby one nad głową miały pełne ramki pokarmu od góry do dołu. I bo jak właśnie przyjdzie ochłodzenie i one zaczną przechodzić do górnego korpusu, to żeby miały od razu ten pokarm. No, no to jest właśnie też ważna sprawa, żeby właśnie te górne ramki były zalane całe pokarmem. Ja nigdy nie miałem takich uli, chociaż...
Jak to? Widziałem, że teraz no pan tak. eksperyment
robi. No miałem powiedzieć. No właśnie, miałem o tym powiedzieć, bo tam koledzy na forum Miotka namawiają mnie właśnie do tych uli jednościennych, namawiają mnie, żebym sobie spróbował właśnie na tym, na wielkopolskim ulu albo na Langdrota. No i już nie chciałem robić innej ramki, żeby nie mieć tak innego typu ramek w pasiece, co nie? No to mówię, wezmę, spróbuję sobie właśnie zrobić ul Langdrota. No i zrobiłem. No i faktycznie rodzina przeżyła na tym ulu Langdrota.
Znaczy na razie jeszcze żyje, tak?
Do tej. No żyje, no już jest ciepło, jak rękę położyłem na tym, na ramkach, no to cieplutko jest. Co prawda niedużo, no nie wiem, niedużo, no niektórzy powiedzą, że to jest dobrze, co nie? A no dla mnie to jest niedużo. Jest 5 ramek tylko obsiadują pszczoły na czarno. W tym ulu Langdrota. No ale są pszczoły, żyją i tak jak pokazywałem tam na filmiku, że pod spodem właśnie podstawiłem taki półkorpus tego Langdrota właśnie na te ramki miodne z tych moich warszawskich uli zwykłych. No tak skonstruowałem troszeczkę tak na chłopski rozum sobie zrobiłem tą półnadstawkę, ale ona do tej pory jeszcze jest właśnie pod rodnią. Rodnia jest u góry jeszcze, a ta półnadstawka jest na dole. No i one są na razie na tych 5 ramkach. Wszystko żyje, ciepło jest, jak się ręką dotyka, więc matka czerwi, pszczoły latają, pyłek noszą. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Właśnie, czy można się spodziewać ogłoszenia wyniku eksperymentów na YouTubie?
No na pewno pokażę, co z tego wyszło, co nie, no i w sezonie jak się to będzie rozwijać. Ale wydaje mi się, że tak jak mówię, no teraz są takie zimy, bo to jest ramka jeszcze niższa niż ramka wielkopolska, bo ramka Langdrota, no to jest 24 centymetry wysoka, no bo ona jest położona zwykła warszawska, co nie? No to na wysokość jest 24 centymetry, a tutaj w wielkopolskim wysoka jest chyba 27 centymetrów, co nie? Także niższa ramka, ale tak jak mówię, pod spód właśnie dałem ten półkorpus. Pewno, że nie było tam specjalnie zimy, no bo co to za zima była w tym roku, tak jak i poprzednie lata specjalnie. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie teraz pogoda, chociaż patrząc teraz na 10 dni, jak tam w telefonie patrzyłem, no to u nas jest pogoda cały czas tak 10, 11, 14 na plusie nawet, a w nocy tylko tak chyba w jeden dzień, do dzisiaj było minus 2 i w przyszłym tygodniu chyba tam...
Jak, panie Januszu, eksperyment z ulem jednościennym, warszawskim, zwykłym?
Pokazywałem, tam na YouTubie jest film.
Ale to było w zeszłym roku, a jak to później się te pszczoły miały? Czy jakieś były różnice pomiędzy izolowanym, ocieplanym, a jednościennym, czy nie?
To znaczy, ja panu powiem, no u mnie to tak ciężko jest zauważyć, jakbym miał może więcej takich uli, co nie? No bo to, no to na jednym ulu to tak ciężko
no tak.
coś powiedzieć. No.
No żadne porównanie, to prawda.
Ogólnie jest tak, że jak wybierałem miód, no to można powiedzieć jakieś 15 kilo z jednej rodziny tam wybrałem. Zresztą tam nawet pokazywałem, na YouTubie tam chyba jest, że pokazywałem, ile tam w miodni było ramek z miodem. No to tam 10 ramek chyba było i na każdej ramce jest tak, no tak mniej więcej kilogram miodu, co nie? No to wybierałem dwa razy, no nie wszystkie były tak dokładnie poszyte. To tak myślę, że gdzieś koło 15 kilogramów miodu z tego, z jednej rodziny wziąłem. A w tych ulach normalnych to też tak wychodzi. Też tak wychodzi. U mnie to, tak jak mówię, u mnie to nie wychodzi dużo miodu z rodziny, bo u mnie to tak trzeba liczyć między 15, a góra, jak jest dobry rok, gdzieś 23-25 kilo z rodziny. Ale to już musi być dobry rok, bo tak jak mówię, że u mnie są naprawdę bardzo bardzo słabe ziemie, no i jak na takiej ziemi i nieużytkach, to tam specjalnie nie ma z czego. Nie ma z czego, żeby miodu narobiły pszczoły.
To proszę powiedzieć jeszcze, jakie są korzyści w kilku zdaniach tego ula dwurodzinnego? I dla pszczelarza, i dla pszczół. Czy są jakieś?
Dla pszczelarza to według mnie jest taka fajna robota, bo tak, nie muszę tych korpusów dźwigać, nie pracuję w pozycji takiej półzgiętej, no bo przy tych ulach korpusowych to jednak przynajmniej na wiosnę to się robi w pozycji takiej półzgiętej, a nawet i później, no to jednak jak się ten jeden korpus, to człowiek musi być schylony. Tutaj ja sobie stoję wyprostowany przy tym ulu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wgląd do rodziny pszczelej. Nie trzeba tak często właśnie rozbierać gniazda, no bo otwierając właśnie te boczne drzwiczki, no praktycznie mamy jak na dłoni wgląd w głąb gniazda, co nie? Bo widzimy, czy matka czerwi, czy nie czerwi, czy rodzina jest bardziej silna, czy jest troszeczkę mniej silna, co nie, kiedy mamy dołożyć węzę, kiedy mamy, powiedzmy, dołożyć tam susz, co nie, tak jak na wiosnę. No, także no takie tak, są tak. korzyści, że nie trzeba tyle tak często zaglądać do tego gniazda i dla początkującego pszczelarza jest taka łatwiejsza praca, co nie? No tutaj, tak jak widać tam na filmie, no jeżeli chodzi nawet o zakarmianie, no to kiedyś, jak powiedziałem, napisałem na forum Miotka, że ja w ciągu, nie wiem ile tam wyszło, w ciągu chyba 15 sekund chyba na zakarmienie jednej rodziny, no to śmiali się, że ja na wrotkach jeżdżę po pasiece. No a to jak nakręciłem film, to chyba jeszcze krócej wyszło, że tam 30 rodzin zakarmiłem bardzo, ja już nie pamiętam ile, ale w bardzo krótkim okresie.
Pamiętam ten film, pamiętam.
No to później pisali, że no można kropidłem nawet zakarmiać pszczoły. No ale tak jest, jak tutaj podchodzę, otwieram daszek sobie praktycznie jednym palcem i mam dwie rodziny, dwie podkarmiaczki od razu na wierzchu i tylko nalewam daszek i dziękuję, do widzenia. Przy innych ulach trzeba ten daszek zdjąć, odłożyć na bok, nalewać, kombinować. No pewno, że można sobie podkarmiaczkę i 10-litrową.
No tak, ale panie Januszu, w leżaku jednorodzinnym to też tak samo można robić.
Zgadzam się, Tylko tak jak mówię, jest taka zaleta, że ja otwieram daszek i mam dwie rodziny.
A, no tak, czyli szybkość obsługi, to prawda.
Tak, no, bo tutaj powiedzmy mamy, no załóżmy, mamy jednakowe pasieki po 30 rodzin. No to tutaj by trzeba otworzyć 30 daszków, a tutaj się otwiera tylko 15 daszków. Bo są dwie rodziny, prawda? To tu już jest duża oszczędność czasu. No bo tak jak mówimy, oczywiście, że tutaj tu się otwiera daszek i tu, tylko że tu się otwiera daszek do jednej rodziny i trzeba mieć tych 30 uli, a tutaj mam tylko 15 uli. No także no szybkość jest obsługi, co nie? No nie wiem, no jakie zalety. No tak jak mówię, dla starszych ludzi no to jest na pewno dobre i na takie pasieki stacjonarne, no bo przecież na wywóz no to się nie nadaje w ogóle, co nie? No chociaż nie wiem, podobno tam nawet i ludzie wędrują z takimi ulami ciężkimi, no ale to by było chyba raczej bez sensu, no.
Zainspirowałem się panem i spróbowałem sobie to w zeszłym roku tak dwurodzinnie zrobić na warszawiakach, ale po prostu tak tymczasowo to zrobiłem, że stawiłem im po prostu własnej roboty ze sklejki zatwór taki szczelny w środek. I tak miałem dwie rodziny. No to szybciej się rozwijały.
Całkiem inna jest właśnie sytuacja termiczna w takim ulu niż w ulu jednorodzinnym. Nawet w ulu jednorodzinnym ocieplonym. Bo tutaj pszczoły tworzą jeden kłąb. Dwie rodziny tworzą jeden kłąb i ogrzewają, dużo mniej energii zużywają na ogrzewanie siebie, bo one się grzeją nawzajem. Tak samo i na wiosnę, i tak samo jest w zimę. No, na pewno się szybciej rozwijają. Nieraz można nawet zrobić w ten sposób, że na wiosnę na dwie rodziny wstawić jedną nadstawkę, i pszczoły będą chodzić do jednej nadstawki i będą nosić.
Tak zrobiłem właśnie. No. Tylko, że wtedy chyba trzeba dać kratę, żeby matki się nie spotkały.
Nie. One tylko żeby nie wyciągnąć wszystkich beleczek. Tylko te skrajne beleczki.
Chyba, no. Że tak. No prawda. No, to wtedy matki tam nie pójdą. Tak,
tak. Te skrajne beleczki, to one nie pójdą. Pewno, że cały sezon to nie może być, ale z początku na te pierwsze, powiedzmy tam, no nie wiem, nasady, tak, no nasady, no bo na, no ja nie mam rzepaku, to tak jak mówię, no u mnie tam sady, to można śmiało sobie rzucić i tak zrobić i pszczoły się wcale nie zetną.
I też jest zaleta przy łączeniu, tak? To, że no jeżeli jedna rodzina straci matkę czy coś, to bardzo łatwo po prostu je połączyć, bo zapach jest wyrównany, więc one się tam nie będą, zresztą ja zauważyłem, że robotnice z dwóch tych rodzin, jak się spotykają, to nic sobie nie robią. One mają wyrównany zapach.
Nawet jeżeli matka jedna, powiedzmy, padnie w zimę, co nie? Albo nawet do zimowli, jeżeli pójdą bez matek, pójdzie, to on nie tego, nie osypie się, bo czuje przez przegrodę drugą matkę. Gdyby była rodzina bez matka, zostawiona na zimę, albo matka w zimę padnie, to przeważnie pszczoły się osypią. A tutaj się pszczoły nie osypią, bo one przez przegrodę czują drugą matkę. I później na wiosnę bardzo łatwo jest te pszczoły połączyć, bo sobie przegrodę troszeczkę z początku, powiedzmy tam z centymetr pod spodem podłożyć beleczkę i do góry podnieść przegrodę, albo przegrodę tylko podnieść i jakoś ją zablokować, żeby ona nie opadła, co nie? No i na, powiedzmy, na 24 godziny tak zostawić. Po 24 godzinach iść sobie, całkiem się przegrodę wyciąga, nie ma żadnego problemu.
Otóż ten szybszy rozwój też powoduje jednocześnie, że one wcześniej, przynajmniej u mnie tak to widziałem, mogły wpaść w nastrój rojowy. Wcześniej te trutnie budowały i tak dalej. Więc jak w ulu takim warszawskim, zwykłym, takim głębokim, jak pan sobie radzi z zabiegami przeciwrójkowymi?
Zabiegi przeciwrójkowe są różne, co nie? No najlepiej mieć pszczoły, które się mało roją, co nie? No bo nie wiem, czy są takie pszczoły, które się w ogóle nie roją.
No chyba nie ma.
Jest takie mądre powiedzenie, że przychodzi czas i pszczoły się roją. I to jest prawda. Trzeba tylko pilnować. A więc od pszczelarza dużo zależy, bardzo dużo zależy, czy pszczoły mu pójdą na drzewo, czy nie pójdą. Nawet jak pójdą na drzewo, bo u mnie deszcz się zdarza, ja tam nie wiem, czy na film nawet nakręciłem.
Zresztą... Tak, no, łapał pan.
Mhm. No, że tam rójka poszła na drzewo, co nie, nie jedna, bo chyba tam ze trzy. Ale też nie kombinuję za bardzo żadnych rojołapek, niczego nie robię, tylko jak jest właśnie poławiaczka nieraz na ulu, to może się tak zdarzyć, że matka nawet i przez tą poławiaczkę wyjdzie, bo one ją odchudzają przed rojeniem, co je? Ale często się właśnie tak zdarza, że matka nie przejdzie przez tą listwę strącającą i pszczoły wyjdą na drzewo i z powrotem wejdą, co nie? No, ale to, no, to wtedy łatwo można sobie albo w jakiś sposób rozroić to, albo wziąć sobie odkład zrobić z mat. Dobrze jest właśnie, no po pewnym czasie to człowiek już dojdzie do takiej wprawy, że jak sobie właśnie otwiera te drzwiczki, to właśnie na ramce pracy widać, czy pszczoły robią, czy pszczoły nie robią. Jeżeli pszczoły są właśnie takie leniwe, że one już nie odbudowywują na ramce pracy, no to już zaczynają wpadać w nastrój rojowy. No i wtedy trzeba no jednak przejrzeć i sobie zobaczyć, co nie, jaka sytuacja jest w tej kuru. No mówię, najłatwiej to właśnie na ramce pracy widać, no ale to fakt faktem, że no trzeba troszeczkę mieć praktyki, co nie? Ale to tak jak mówię, no trening czyni mistrza, no i tym czasu człowiek też dojdzie do takiej wprawy, że no zerknie tylko na ramkę pracy i będzie widział, czy pszczoły pracują, czy nie pracują, nie?
Rozumiem. Jeszcze dokończę te straty, bo nie wiem, czy to w końcu dopowiedzieliśmy, że ile teraz pan ma, bo na początku pan mówił, że no bywało te 5%, czyli teraz to w ogóle, tak jak rozumiem, sporadycznie ma pan jakąś stratę, tak?
No teraz to się nie zdarza. Nie zdarza się, żeby tam pszczoły się osypały. No. No
rozumiem, tak czyli jak mówię, no, najwyżej straci pan matkę i wtedy pan połączy, czyli wszystkie ule na wiosnę w sumie żyją
u pana. No mówię, mogą się zdarzyć, zdarza się nieraz taka sytuacja, że mówię, że matka weźmie, no umrze. Powiedzmy w zimę, co nie, czy tam na jesień nieraz coś tam się stanie, ale to pszczoły nie osypują się. W takim ulu dwurodzinnej pszczoły się nie osypią przez zimę. One czują właśnie matkę i nie ma czegoś takiego, żeby pszczoły się osypały. No. Musiałoby być, tak jak mówię, musiałby być taki kataklizm jak na tym agrobiznesie, że no wyszło coś powiedzmy gdzieś w otoczeniu i coś tam przywlokły, co nie? No na razie odpukać w niemalowane. No. To tak samo jak jest z kradzieżami, co nie? No ja mam tutaj akurat taką sytuację, że no mam pole i wszędzie pole i takie ule, że no nie wiem, no pod pachę tego nie weźmie, no bo Wielkopolski może wziąć pod pachę, czy powiedzmy taki ul Ostrowskiej i tam weźmie, co nie? No taki ul to jest naprawdę ciężko ukraść. Chociaż tak jak mówię, gdyby takie ule nawet były gdzieś w pobliżu drogi, to i wiem, że są takie sytuacje, że i tego typu ule potrafią ukraść, co nie? Takie ciężkie, no.
Panie Januszu, już zmierzając powoli do końca, bywa, że zadaję to pytanie swoim gościom. Takie ciekawe, trochę kontrowersyjne pytanie. Według pana, czy pszczoły miodne są zwierzętami dzikimi, czy udomowionymi? Czy może coś pomiędzy, pośrodku?
No ciężko mi odpowiedzieć na to. No bo tak, na pewno, ale wydaje mi się, że no wszystkie zwierzęta człowiek udomowił.
No bo znaczy przecież... te wszystkie, które hoduje.
Tak. No, wszystko kiedyś było dzikie.
No tak. No,
a człowiek to wszystko udomawia. No to tak samo i jak z roślinami. No wszystkie rośliny kiedyś były dzikie, a teraz człowiek tak zrobił, że są no nie dzikie, tylko są... Jak to, no rośliny
no, uprawne. Udomowione, rolne, to się nazywa
no,
udomowione.
Rośliny uprawne, co nie? No tak, a kiedyś były dziko rosnące, no a teraz nawet...
Tak, się zmienił pod wpływem hodowli człowieka, no. Się zmieniły przez wiele lat.
Tak. Bo to i genetycznie, no człowiek...
Tak, nawet, jak najbardziej.
Człowiek ze swojej chciwości wszystko chce zmieniać, no. Nie zawsze na lepsze. Częściej zmienia to na gorsze, co nie?
To już kwestia światopoglądu. Ale jak właśnie u pana jestem, jak pan sądzi z tymi pszczołami? Czy są raczej dzikie, czy udomowione?
No nie, no teraz w dużej mierze są udomowione. No może
rozumiem.
Na pewno gdzieś tam dziko sobie jakieś pszczoły żyją. No nie wiem, jak one sobie tam z warozą radzą. No niektórzy mówią, że pszczoła sobie potrafi sama z warozą poradzić. Może i sobie radzi, bo z tego, co tam czytam, naukowcy się wypowiadają niektórzy, że pszczoła w swoim naturalnym środowisku, no środowisku, w swojej naturalnej formie, powiedzmy w dziupli, ona sobie robi komórkę trochę mniejszą niż taką, jak my jej dajemy na węzie. I podobno jest tak, że na tej mniejszej komórce gdzieś ta waroza się tak nie rozwija, bo ona nie ma za dużo miejsca, żeby tam powiedzmy wyżej na tej...
Zgadza się, ale...
No tego
ale
nie.
Czy aż w takim stopniu, żeby nie padło od warozy, to no, chyba jest nieudowodnione.
No.
Ale to po prostu było tylko pytanie. Tu, jeżeli pan ma taki pogląd, że raczej jest udomowiona, to dobrze. Będę zadawał takie pytania innym i zobaczymy za jakiś czas, który pogląd jest bardziej popularny. Dla samej ciekawości to robię.
No na pewno udomowił z tego względu, że no trzyma to koło domu. No to jest udomowione, co nie?
Jasne. Panie Januszu, czy chciałby coś na koniec pan powiedzieć od siebie, pszczelarzom?
To ja mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś chce, to zachęcałbym, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do hodowania pszczół, to bym zachęcał najbardziej może takich ludzi już starszych, bo jedno, że to i zdrowe jest, jak tam człowiek troszeczkę weźmie i dostanie parę żądeł, to na pewno na zdrowie pójdzie. Miód jest zdrowy, propolis to mogę powiedzieć, bo na sobie też przepraktykowałem, bardzo, bardzo zdrowy, jeżeli chodzi o...
Jakie stężenie pan robi ekstraktu?
Ja robię w ten sposób, że biorę 5 deko tego do kitu pszczelego do pół litra, ale 70% spirytusu. Dlaczego 70%? Dlatego, że w 95% spirytusie rozpuszcza się tak samo wosk. I później, jak nawet przecedzimy, to często jest tak, że nawet po przecedzeniu na dole robi nam się takie mętne, taki mętny osad. To jest właśnie wosk. A przy stężeniu 70% spirytusu ten wosk się raczej nam nie rozpuszcza. Później jak przecedzimy ten ekstrakt, tak? No w każdym razie jak to przecedzimy, to później mamy czyściutki właśnie propolis. Także ja osobiście przepraktykowałem na sobie propolis na zębach, na stany zapalne zębów, ropa, jak się robi, to naprawdę to działa. Naprawdę to działa, na sobie to przepraktykowałem i na infekcje, jeżeli się właśnie w takim pierwszym stadium wyłapie, że już kaszel i coś tam człowieka bierze, to właśnie na wirusy i różne takie infekcje gardłowe, przeziębieniowe, to działa. Płukać gardło i pić sobie. Ja robię w ten sposób, no już tam teraz to specjalnie nie odmierzam, ale taką malutką łyżeczkę od herbaty, pół szklanki wody przegotowanej, biorę sobie do ust, wypłuczę dobrze, gardło przepłukam, a resztę wypijam. No i można powiedzieć, że dobrze się czuję i naprawdę mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to działa. Tym bardziej, że powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mam znajomą. No i kiedyś Ta znajoma właśnie mówi, a mówi, ty masz pszczoły, mówi, tam propolisu byś mi załatwił. Ja mówię, no nie ma problemu, robię na spirytusie, to ci taką setkową butelkę przywiozę. No i przywiozłem ją, tą setkową butelkę, wzięła tą setkową butelkę, za jakieś, ja wiem, może tydzień czasu spotkałem ją na ulicy, ale praktycznie ja jej nie dojrzałem, ale ktoś biegnie za mną i krzyczy, Janusz, Janusz. Ja się zatrzymałem, mówię, patrzę ona. Tak z ciekawości sobie pomyślałem, mówię, co ona już wypiła, ten propolit? A ona mówi, weź mi przywieź jeszcze jedną setkę tego propolisu, bo mówi, wiesz co, mówi, moja mama zatruła się grzybami. Gdzieś pieczarki sobie kupiła, gdzieś tam zrobiła jakoś te pieczarki. Mówi, zatruła się, mówi, tak się źle czuła, mówi, kurde. Mówi, i akurat sobie przypomniałam o tym propolisie. Dałam jej wypić właśnie tak jak mówię, pół szklanki wody do tego łyżeczkę tego propolisu. Mówi, jakby ręką odjął. I drugą właśnie setkę też jej załatwiłem. I ona kiedyś właśnie mówi, tak samo, mówi, ona zatruła się też tam czymś. Na zatrucia też działa. Jeżeli chodzi o propolis, to no, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest przepraktykowane na sobie i na znajomych i to działa. Nawet na trudno gojące się rany też bardzo dobrze działa. Mhm.
Wracając do tego, że pan poleca starszym ludziom to pszczelarstwo, to jak rozumiem, no, dlatego, że jest to miły sposób na spędzenie czasu, tak? W drugiej połowie życia.
No i no mówię, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to nie, no niektórzy są uczuleni na miód. Tak. Nawet się, wie pan, spotkałem z taką...
Na miód to pół biedy, gorzej na pszczoły, bo na miód to zawsze można nie jeść miodu.
Przepraszam, nie na miód, tylko na urządlenie.
Na pszczoły,
Się wypowiedziałem. Ale nawet z taką sytuacją się spotkałem, że znajomy mi mówił, że właśnie też wziął się za pszczelarstwo, sprowadził sobie rodzinę pszczelom i jak zaczął robić przy pszczołach, to ten aromat, który wydobywał się z ula, źle wpływał na jego drogi oddechowe i musiał zrezygnować. Takie sytuacje.
A to ciekawe, bo powietrze ulowe się stosuje jako terapię. Właśnie.
No, tak, tak, no. A jednak on mówi, że on się źle czuł i to rzadko się zdarza, ale takie sytuacje właśnie też się zdarzają.
Ludzie są różni, to prawda.
No, różne organizmy, no różnie reagują też, co nie?
Tak, tak.
Dobra.
Pod tym filmikiem opublikujemy ten link do pana, do tego kanału, żeby każdy sobie mógł zobaczyć dokładnie to, o czym mówiliśmy, i też inne rzeczy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
No, proszę bardzo. Jak pan będzie chciał jeszcze kiedyś porozmawiać albo jakieś pytania, to proszę bardzo.
Dobrze. Do następnego razu. Do zobaczenia gdzieś tam w internecie.
No,
pozdrawiam.
Na razie pozdrawiam.
Koniecznie zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam możesz zasubskrybować, a później słuchać audycji na różnych aplikacjach na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, daj suba lub wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym także inni, ale dzięki temu również ja mam motywację, żeby podcast trwał i rozwijał się dalej.
Radio Waroza.